Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy, pozdrawiamy naszych słuchaczy. Zapraszamy na tutaj kolejne rozmowy, drugą część rozmów niedokończonych. Dzisiaj temat złowrogi cień paktu Ribbentrop-Mołotow. Jesteśmy dzień po dokładnie 80. okrągłej rocznicy podpisania tego paktu. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii PAN w Poznaniu. Witamy serdecznie, panie profesorze, po raz drugi w tym dniu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Cieszymy się, że pan, mimo że sobota, wakacyjny czas, a jednak znalazł czas, żeby tu być, kwestię historyczną przedstawić, porozmawiać z naszymi słuchaczami, no i też za chwilę, za jakiś czas usłyszeć ich pytania, ich też komentarzy, może ich wątpliwości. Tytułem pewnego wstępu, podsumowania tamtej części, jeszcze raz powiedzmy, czym był, jakie były genezy paktu Ribbentrop-Mołotow, jak do niego doszło, jakie przyniósł skutki, że tak powiem, te krótkowzroczne, a także te dalekowzroczne, idące nawet, okazuje się, do naszych czasów, poprzez zimną wojnę i tak dalej. No i powiedzmy takie pytanie, może na końcu niech albo będzie też pewna przerwa, ale kto bardziej na tym pakcie skorzystał, albo kto więcej stracił? Czy strona niemiecka, czy strona Rosji sowieckiej, bolszewickiej? Jeśli tak można zapytać.
Tak, bardzo dziękuję i rzeczywiście tak gwoli podsumowania tej pierwszej części naszych rozmów poświęconych tej 80. rocznicy tego złowrogiego wydarzenia, jakim był pakt. Zacznijmy od nazwy, ponieważ mówiłem pakt Ribbentrop-Mołotow, ale w rzeczywistości było to porozumienie Hitlera ze Stalinem. Ministrowie spraw zagranicznych Rzeszy Niemieckiej Joachim von Ribbentrop i sowiecki minister spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow byli tylko wykonawcami woli swoich zwierzchników, dyktatorów, którzy rządzili tymi dwoma totalitarnymi mocarstwami. Podobnie no, nieprawdziwa, niedokładna, nieprecyzyjna jest nazwa, którą zakomunikowano światowej opinii publicznej w sierpniu 1939 roku, informując o tym porozumieniu, bo nie był to de facto pakt o nieagresji, ale raczej wypowiedzenie wojny w podwójnym sensie. Po pierwsze dlatego, że zyskując porozumienie ze Stalinem, Hitler pozbywał się takiego koszmaru, który od czasów Bismarcka dręczył niemieckich polityków, to znaczy koszmar prowadzenia wojny na dwa fronty, na zachodzie i na wschodzie. Na wschodzie dzięki porozumieniu ze Stalinem nie tylko miał spokój Adolf Hitler, ale także zyskał de facto sojusznika w destrukcji tego ładu pokojowego, który panował w Europie po I wojnie światowej. Ale ten taki złowrogi aspekt paktu dotyczył także tego, że to było wypowiedzenie wojny dziesiątkom milionów Europejczyków, zwłaszcza w Europie Środkowej, od Estonii poprzez Łotwę, Litwę, Polskę, aż do Rumunii, którzy zostali podzieleni, jak głosił ten tak zwany tajny protokół dołączony do tego paktu, który stanowił istotę rzeczy. Podzieleni strefami wpływów sowiecką i niemiecką, co w praktyce dla właśnie milionów ludzi, tak zwanych zwykłych obywateli tych państw, zapowiadało gehennę. Jeżeli wspominamy w sensie naszej wspólnoty narodowej, w kręgach rodzinnych, te osoby, które zginęły w straszliwych warunkach na Syberii, na tym zesłaniu po wrześniu 1939 roku, czy bliski, którzy zginęli w Katyniu, w innych miejscach kaźni, ale także tych, którzy zginęli w akcji AB prowadzonej przez Niemców w 1940 roku, czy w innych miejscach kaźni polskiej elity, generalnie polskiego narodu dokonywane przez Niemcy, to trzeba pamiętać, że to są konsekwencje paktu Ribbentrop-Mołotow. Gdyby nie ten pakt, do II wojny światowej by nie doszło, ale w każdym razie by nie doszło tak szybko, ponieważ Hitler poczuł zachętę w ten sposób do szybkiej eskalacji konfliktu zbrojnego na całą Europę. No a przede wszystkim właśnie ten czwarty rozbiór Polski, który został zadekretowany w tym tajnym protokole dołączonym do paktu Ribbentrop-Mołotow, on był nie tylko podziałem terytorialnym, podziałem terytorium państwa polskiego między dwóch zaborców, ale też był wyrokiem śmierci na naród polski. To nie zostało expressis verbis dokładnie tam tak napisane, ale logika wypadków po 17 września 1939 roku pokazywała, że jeden i drugi kontrahent tego porozumienia, i Sowieci, i Niemcy, działają wspólnie, działają według pewnego wzorca. Dość wspomnieć tę właśnie zorganizowaną przez obu okupantów eksterminację polskiej elity. Niemcy od września 1939 roku prowadzą akcję Tannenberg w Wielkopolsce na Pomorzu, na Górnym Śląsku, eksterminując polskie elity, duchowieństwo katolickie, ziemiaństwo, harcerzy, nauczycieli, adwokatów, byłych powstańców wielkopolskich i śląskich, a z kolei Sowieci dokładnie w tym samym czasie eksterminują w licznych więzieniach i w miejscach, których jeszcze nie znamy, a których symbolem jest Katyń, także polską elitę w tym okresie 1939-41, kiedy Niemcy i Sowieci byli formalnie sojusznikami, bo trzeba powiedzieć, zwrócić uwagę na to, że po pierwsze pakt Ribbentrop-Mołotow nie był pierwszym porozumieniem niemiecko-bolszewickim czy niemiecko-sowieckim i nie był ostatnim. Bo trzeba pamiętać, że ta długa historia przyjaznych kontaktów Berlina i Moskwy jest dłuższa niż tylko właśnie to porozumienie, o którym mówimy dzisiaj. Już przecież w marcu 1918 roku Lenin zgodził się na zawarcie separatystycznego pokoju z Niemcami, jeszcze Niemcami cesarskimi, występując formalnie w ten sposób z koalicji antyniemieckiej i zgodził się właściwie na stworzenie przez Niemców w Europie Środkowej i Wschodniej jakiegoś nowego typu imperium. Niemcy wtedy dzięki tym ustępstwom, które bolszewicy poczynili na ich rzecz, mieli okazję stworzyć czy przystąpić do tworzenia swojej strategii Mitteleuropy, czyli stworzenia tutaj w Europie Środkowej swojej dominacji politycznej, wojskowej i gospodarczej, o czym należy pamiętać. Potem mamy Rapallo 1922 rok, kiedy Demokratyczna Republika Weimarska, która wyrosła na gruzach cesarstwa wilhelmińskiego, cesarstwa niemieckiego, porozumiewa się z Rosją bolszewicką. Oficjalnie chodziło o nawiązanie kontaktów dyplomatycznych, ale de facto rzecz polegała na wykańczaniu Polski, jak powiedział ówczesny kanclerz Rzeszy Niemieckiej. A 4 lata później, w 1926 roku, kolejne wzmocnienie, kolejne pogłębienie tej współpracy między Niemcami, jeszcze demokratycznymi, republikańskimi, a już Rosją rządzoną przez Stalina, w postaci traktatu berlińskiego zawartego właśnie w 1926 roku, który na przykład umożliwił Niemcom rozwój rodzajów broni, czyli krótko mówiąc taką pełzającą remilitaryzację, ponieważ na schowanych głęboko w głębi Rosji poligonach Niemcy mogli testować broń pancerną, broń chemiczną, Luftwaffe, a więc te rodzaje broni, które były objęte restrykcjami, które były wprost zakazane przez traktat wersalski, zakazane Rzeszy Niemieckiej. To dzięki współpracy z Rosją Stalina było pominięte, a z drugiej strony o tym trzeba pamiętać, po 1926 roku, przez kolejne lata Niemcy przyczyniają się bardzo znaczący sposób do rozwoju sowieckiego przemysłu zbrojeniowego, sowieckiej machiny wojennej, przede wszystkim poprzez eksport tej niemieckiej know-how, czyli myśli technologicznej, pewnych rozwiązań technologicznych, więc to była taka współpraca, która rzeczywiście była bardzo głęboka i bardzo wymierna. Po dojściu Hitlera do władzy te relacje się ochładzają, ponieważ Hitler z przyczyn ideologicznych jest, można powiedzieć, na antypodach od komunizmu, bo celem strategicznym Niemiec hitlerowskich jest stworzenie w Europie Środkowej i Wschodniej tak zwanej przestrzeni życiowej, czyli Lebensraumu dla tysiącletniej Rzeszy Niemieckiej, przestrzeni życiowej, która miała być czysta rasowa, więc to miało być imperium nowego typu. Już nie chodziło tylko o kontrolę gospodarczą czy polityczną, ale też ten wymiar biologiczny. Jak wiemy, w czasie II wojny światowej przybrało to postać ludobójstwa wobec Polaków, wobec Żydów, wobec innych narodowości. I w tym sensie można powiedzieć, że pakt Ribbentrop-Mołotow też umożliwiał właśnie Hitlerowi realizację tych ideologicznie motywowanych zbrodniczych planów, bo nie tylko bez paktu Ribbentrop-Mołotow nie byłoby Katynia, nie byłoby akcji AB w Generalnej Guberni, ale przecież także nie byłoby Holokaustu de facto. To jest to źródło zła w tym sensie, że Hitler, mając rozwiązane ręce przez Stalina do rozpoczęcia akcji zbrojnej przeciwko Polsce i potem przeciwko kolejnym państwom, on naturalną koleją rzeczy zbliżał się do tego zasadniczego etapu swojej agresywnej polityki, czyli do rozpoczęcia wojny przeciwko Sowietom, a jak wiemy, Holokaust dokonał się przede wszystkim na ziemiach okupowanych, ziemiach polskich i okupowanych ziemiach sowieckich, obszarów Związku Sowieckiego przez Niemcy. A więc to jest tak, że ten wymiar znaczenia, złowrogiego znaczenia paktu Ribbentrop-Mołotow. Trzeba jeszcze wspomnieć o tym wymiarze ideologicznym, bo często mówiono, że to była szokująca wiadomość, kiedy agencje światowe podały, że 23 sierpnia doszło do zawarcia paktu o nieagresji, oficjalnie paktu o nieagresji między Niemcami a Sowietami. Przecież wskazywano, że w ideologii niemieckiego narodowego socjalizmu ciągle wskazywano Związek Sowiecki jako właśnie, jak mówił Hitler, reprezentanta tej tak zwanej Żydokomuny jako największego wroga III Rzeszy, a z drugiej strony w perspektywie propagandy komunistycznej, jak wiadomo, faszyzm, rozumiany szeroko, a więc przede wszystkim także jako nazizm, też był traktowany jako główny wróg. I teraz dochodzi do spotkania tych dwóch reżimów. No ale jak popatrzymy głębiej na pewne ideologiczne podglebie jednego i drugiego reżimu, no to odnajdujemy pewne taki podobny sposób myślenia. Bo jeżeli sobie chociażby poczytać pisma Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, ich na przykład też wymianę korespondencji, listy prywatne, gdzie pisali bardzo szczerze, to tam oni na przykład odwołują się do takiego pojęcia narodów historycznych, a nawet mówią o tak zwanych odpadkach narodów, Völkerabfälle, czyli narody, które według nich były skazane na zagładę. Skazane na zagładę przede wszystkim w wyniku procesu rewolucyjnego. Te narody historyczne, które powinny trwać, które powinny nadawać ton, no to przede wszystkim to powinny być Niemcy, ewentualnie Francuzi, no także Rosjanie jako wielki naród. Natomiast te tak zwane mniejsze narody, i tu umieszczano także Polaków, to były tak zwane odpadki narodowościowe, jak pisał Engels, które no, były skazane na zagładę, bo tak dyktował to obiektywny proces dziejowy. I to mówili twórcy tak zwanego socjalizmu naukowego, czytaj komunizmu. To jest dokładnie sposób myślenia, który odnajdujemy w Mein Kampf, w micie XX wieku, w innych ideologicznych, można powiedzieć, deklaracjach niemieckiego narodowego socjalizmu. Przekonanie o tym, że niektóre narody mają prawo egzystować, ba, mają prawo panować nad innymi, które są skazane przez wyroki jakiegoś bezosobowego procesu dziejowego na zagładę albo na trwałe podporządkowanie innym właśnie tym tak zwanym historycznym narodom. Warto jeszcze na koniec tego krótkiego podsumowania wspomnieć o aspekcie propagandowym, ponieważ Polska była atakowana nie tylko w sensie właśnie tej zapowiedzi, jakim był tajny protokół i rozbiór Polski, ale od razu rozpoczął się taki huraganowy atak propagandowy ze strony Niemiec i ze strony Związku Sowieckiego, gdzie obraz Polski był przekazywany jako państwa agresora. Mówiono o polskim imperializmie. Ciągle mówiono o tym, że Polska jest państwem, które prześladuje mniejszości narodowe. W dyrektywach, które wydał Józef Stalin Kominternowi, czyli międzynarodówce komunistycznej, kierowanej wówczas przez bułgarskiego komunisty Georgija Dimitrowa, ale wiadomo, że to wszystkim i tak kierował Stalin, we wrześniu 1939 roku, a więc już po ataku Niemiec na Polskę, ale jeszcze przed atakiem sowieckim na Polskę, czyli między 1 a 17 września 1939 roku, tam Stalin przekazał dyrektywy, jak światowy ruch komunistyczny ma interpretować tą wojnę. I według tych dyrektyw okazuje się, że wojna jest prowadzona przez państwa imperialistyczne i Polska Polska jest państwem imperialistycznym, jeżeli więc zniknie z mapy Europy, tym lepiej generalnie dla sprawy rewolucji, no bo przecież jedno państwo imperialistyczne będzie mniej. Polska jest więzieniem narodów, który prześladuje Ukraińców, Białorusinów, inne narodowości. Dokładnie w ten sam sposób w propagandzie niemieckiej przedstawiano Polskę, tutaj akcentując przede wszystkim to, że Polska rzekomo okrutnie prześladuje mniejszość niemiecką. I teraz uwaga, to przesłanie o polskiej agresji, o polskim imperializmie, o polskim prześladowaniu mniejszości narodowych było transmitowane, było powielane przez światowy ruch komunistyczny, nie tylko w obszarze sowieckim, ale przecież komuniści francuscy, komuniści brytyjscy, komuniści amerykańscy, oni do 22 czerwca 1941 roku twierdzili, że Polska jest agresorem, że Polska jest państwem imperialistycznym, prześladującym mniejszości narodowe. Jeżeli we Francji było modne hasło, zyskało taki rezonans, nie warto umierać za Gdańsk, no to nie tylko jest dowód zmęczenia Francuzów, tego, że zostali złamani przez I wojnę światową, że nie podnieśli się z tych straszliwych strat i rzeczywiście tam pacyfizm zyskał naprawdę na znaczeniu, ale to także jest dowód na siłę komunizmu francuskiego, bo partia komunistyczna francuska była bardzo silna, ocierała się o rząd wtedy, nie w wyniku zamachu stanu, tylko w wyniku wolnych wyborów. I ona przede wszystkim głosiła propagandę, że Polsce nie wolno pomagać, nawet nie należy pomagać, ponieważ Polska jest państwem agresywnym, ponieważ państwo polskie rzekomo prześladuje mniejszości narodowe. W podobny sposób interpretowali czy przekazywali wizerunek Polski także komuniści, na przykład amerykańscy. Warto pamiętać, że komuniści amerykańscy byli na przykład bardzo mocno usadowieni w Hollywood, w przemyśle filmowym i ten obraz Polski, który na przykład w filmach amerykańskich w okresie II wojny światowej jest przekazywany, jeżeli w ogóle już Polska się pojawia, no to właśnie Polacy są przedstawiani jako tacy taki ludzie, na których generalnie nie można polegać, no bo oni mają takie inklinacje do prześladowania innych, do bycia agresorami, do posiadania takiego zbyt wygórowanego mniemania o sobie. To jest też pokłosie paktu Ribbentrop-Mołotow. Jeżeli dzisiaj my w różnych miejscach, w różnych kontekstach stykamy się z jakimś antypolonizmem, to warto także pomyśleć o tym, że w jakimś sensie jest to także dziedzictwo paktu Ribbentrop-Mołotow, ponieważ ten pakt był jakby w pakiecie było z tym porozumieniem sowiecko-niemieckim złączony ten propagandowy atak na Polskę. To przekonanie bardzo wpływowych w różnych krajach tak zwanego wolnego świata ruchów komunistycznych albo sympatyzujących z komunizmem, że Polsce właśnie nie należy pomagać, że przecież Polacy tak naprawdę i tak współpracują z faszystami. Proszę sobie przypomnieć, w 1941 roku po ataku Niemiec na Sowiety ta nić propagandowa, czy ten komunikat propagandowy został wygaszony, bo nagle się okazało, że jednak Niemcy to są agresorzy, ale odgrzano znowu w 1943 roku, kiedy rząd generała Sikorskiego zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o zbadanie sprawy grobów katyńskich i wtedy zgodnie z tym, co propaganda sowiecka głosiła i w związku z tym także międzynarodowy komunizm, nagle się okazało, że Polska znowu jest pomocnikiem Hitlera, znowu ulega faszyzmowi, znowu ma jakieś imperialistyczne ciągotki, więc to jest ta nić propagandowa tego propagandowego ataku związanego także z paktem Ribbentrop-Mołotow, to jest także coś, co no, też kładzie się tym właśnie tytułowym, złowrogim cieniem także na nasze współczesne relacje międzynarodowe.
Tak właśnie, to w skrót, ale bardzo, bardzo ciekawie, panie profesorze. Myślę, że jeszcze będziemy za chwilę już przyjmować telefony, chociaż jeszcze trochę nam zostało, tak myślę, do rozszerzenia informacji. Niewątpliwie sytuacja Polski po pakcie Ribbentrop-Mołotow wskazuje, że w tym temacie, w tym kierunku mieliśmy dosyć nie do końca dobry, sprawny wywiad i kontrwywiad, prawda? Że nie wiedzieliśmy wcześniej o takiej sytuacji, przynajmniej kilka dni, jeżeli nie wcześniej, skoro okazuje się, że inne kraje mieli agentów na przykład wśród delegacji niemieckiej i cały tekst tego paktu i też tej tajnej notatki dotarł. To jest raz i no i dwa, no tu trwają też pewne spory, że ta wojna obronna, przypomnijmy, nie mówmy już dzisiaj kampania wrześniowa, bo kampania wrześniowa to była ze strony Niemiec, prawda, o której mówił Goebbels. Dla nas to była wojna obronna i pytanie naczelnego wodza, zachowania naczelnego wodza, czy gdyby znał dokładnie pakt i tę notatkę, czy inaczej by postąpił, czy po prostu by opuścił wtedy terytorium Polski obecnej i tak, a nie inaczej się zachował. No, też mówię, tutaj dyskusje trwają, szczególnie quasi historycy piszą przeróżne książki robiące karierę, jak pan tu mówi, co by było, gdyby było, prawda, gdyby się wydarzyło, ale się nie wydarzyło, ale pisać zawsze można.
No tak, i zyskiwać dzięki temu popularność. Z pewnością to, że władze Rzeczypospolitej nie wiedziały o tekście tajnego protokołu dołączonego do paktu Ribbentrop-Mołotow, to była największa porażka polskiego wywiadu w całym dwudziestoleciu, ponieważ rzecz dotyczyła sprawy no, być albo nie być państwa polskiego, ba, państwa, narodu polskiego. Czy to była, oczywiście ja nie podejmuję się tutaj rozwiązywać kwestii, kto zawinił, w jaki sposób to się stało, że my tego, tej wiedzy nie posiedliśmy. No, ciekawą sprawą jest także to, że fakt, iż Amerykanie już bodajże następnego dnia wiedzieli o tekście tajnego protokołu i przekazali tą wiedzę Brytyjczykom i Francuzom i to, że oni nam dalej tego nie upowszechnili, nie przekazali w końcu swoim sojusznikom, formalnie Polska była sojusznikiem Francji i Wielkiej Brytanii, no to jest też aspekt, o którym trzeba pamiętać, jeżeli rozważamy prawdziwe intencje naszych sojuszników, prawda, którzy całą wiosnę i lato 1939 roku usilnie namawiali rząd polski, żeby otworzyć granice przed RP, przed Armią Czerwoną, która miała ochoczo maszerować na front walki z Niemcami. Tak wmawiano, tak mówiono. W momencie, kiedy Stalin już prowadził negocjacje pod płaszczykiem negocjacji handlowych z Niemcami, krótko mówiąc, negocjował, kto da więcej. Hitler dał, jak Stalin sam ocenił, dał najwięcej, skoro Sowieci zdecydowali się na porozumienie z Berlinem. Tu rzeczywiście wchodzimy trochę na taki grząski grunt historii alternatywnej. No bo no gdyby rząd polski wiedział jednak o prawdziwej treści tajnego protokołu dołączonego do paktu sowiecko-niemieckiego, to rzeczywiście można sobie wyobrazić sytuację, że doszłoby do jakiejś próby rewizji twardego stanowiska wobec żądań niemieckich, tyle że równie dobrze można wtedy wyobrazić sobie inny scenariusz, że Hitler, mając już w kieszeni porozumienie ze Stalinem, mógłby powiedzieć rządowi polskiemu, no dobrze, ale to już nie chodzi o autostradę, czy jakieś kwestie Gdańska, ale po prostu o przyłączenie Pomorza i całej Wielkopolski, Górnego Śląska do Niemiec, z ewentualnym zagwarantowaniem autonomicznych praw dla Polaków. Też tak można sobie wyobrazić taki przebieg sytuacji. Krótko mówiąc, Hitler, jakby w ideologicznym planie Hitlera nie było miejsca dla niepodległej Polski, nawet dla autonomicznej Polski, jakiejś formy autonomii dla Polaków, więc tutaj oczywiście trudno mówić o jakimś przełomie. Natomiast inną sprawą jest rzeczywiście zachowanie władz polskich już po 17 września. Wielu badaczy, wielu obserwatorów już wtedy skłaniało się do tej opinii, ja też uważam ją za słuszną, że błędem było to, że nie doszło do formalnego ogłoszenia przez prezydenta RP faktu, że jesteśmy w stanie wojny ze Związkiem Sowieckim. Był rozkaz nie strzelać do Sowietów, jak wiemy, chociaż nie dało się nie strzelać. Były te jednostki polskie, które przebijały się ze wschodnich województw i które przebijały się walcząc z Sowietami, chociażby samodzielna grupa operacyjna Polesie generała Kleberga, która zakończy szlak bojowy na początku października pod Kockiem. Ale to rzeczywiście potem była kwestia na przykład statusu polskich jeńców, prawda? To znaczy Sowieci potem, oni się kryli tym, że przecież nie ma formalnego stanu wojny między Polską a Sowietami, więc nie ma problemu jeńców, prawda? Oni są internowani. No, ale to rzeczywiście też jest kwestia do rozważenia, na ile to było już działanie niesuwerenne rządu polskiego, w tym sensie, że być może był nacisk Wielkiej Brytanii i Francji, żeby tego ogłoszenia stanu wojny z Sowietami 17 września nie było. I tutaj dochodzimy do innej kwestii, która związana też jest wokół wiedzy o pakcie sowiecko-niemieckim, mianowicie to, że Brytyjczycy, czy Francuzi, czy Amerykanie nie przekazali tej wiedzy o tajnym protokole rządowi polskiemu, to jest jedna sprawa, a drugą sprawą jest to, że nie upowszechnili tej wiedzy także w swoich krajach. Nie doszło do tak zwanych kontrolowanych przecieków w mediach, w prasie amerykańskiej, brytyjskiej czy francuskiej, które by informowały o tym, co naprawdę jest szykowane Europie i światu w tym tak zwanym tajnym protokole. No bo wtedy, i tutaj wydaje mi się, jest to prawdopodobne rozwiązanie tej zagadki, wtedy trudno byłoby wejść tak spokojnie na drogę wiodącą do Jałty. To znaczy, trudno byłoby odbrązawiać Stalina, przekonywać opinię publiczną we Francji, w Stanach czy w Wielkiej Brytanii, że Stalin, Związek Sowiecki, to jest wiarygodny partner w koalicji antyhitlerowskiej. No jaki to wiarygodny partner, skoro umawia się z Hitlerem na podział Europy, prawda, środkowej. Więc także te szerokie kręgi opinii publicznej na Zachodzie także były niedoinformowane, to ukrywano przed nimi tą wiedzę. No i jak wiemy, przecież wiedza o pakcie Ribbentrop-Mołotow była przez cały okres PRL-u także ukrywana, była tematem tabu, gdy chodzi o szkoły, o podręczniki w Polsce, oczywiście w innych krajach Europy Środkowej. Jeżeli już ten temat się pojawiał, no to w takim propagandowym ujęciu, że to był dowód przezorności towarzysza Stalina, który już wtedy wiedział, że Hitler szykuje agresję przeciwko Sowietom, więc on tylko przygotował sobie przedpole, jeszcze wziął w obronę Ukraińców i Białorusinów przed rządami niemieckimi. A poza tym, no wiadomo, rząd sanacyjny polski już się tak wcześniej z Hitlerem dogadywał w 1938 roku przy okazji Czechosłowacji. Taka była propagandowa narracja, która zresztą właściwie w 100% jest dzisiaj powielana w Rosji putinowskiej, która w ten sam sposób relatywizuje pakt Ribbentrop-Mołotow. Naprawdę nie było w dziejach europejskiej dyplomacji bardziej złowrogiego paktu, to znaczy bardziej takiego dokumentu, jeżeli patrzymy na te zdjęcia, które zazwyczaj ilustrują ten pakt Ribbentrop-Mołotow i te uśmiechy na Kremlu i te toasty wznoszone wtedy przez Stalina i dygnitarzy sowieckich i hitlerowskich, no to miejmy świadomość, że zaraz za tym kryje się tragedia dziesiątków milionów ludzi, którzy stracili swój dom, stracili swoje ojczyzny, zostali wypędzeni, zostali przesiedleni, zostali zamordowani i to jest tragedia, która rzeczywiście przecież swoimi skutkami w sensie społecznym trwa do dzisiaj.
Poza tym też jeszcze, powiedzmy, pakt pokazał też, że co znaczy, że jak zło może połączyć, może zespolić, prawda? Tak, jakże skrajne tutaj były, no bo bolszewicy i niemieccy nacjonaliści, naziści to były, można powiedzieć, no jeden sort ludzi, ale dwa różne cele, prawda? Bo tu była, celem był naród podniesiony ponad niebiosa, a tutaj była partia, która no w sumie kojarzyła się z narodem, ale jednak była partia, która miała działać na całym świecie.
No tak, socjalizm narodowy i socjalizm internacjonalny, czyli międzynarodowy, czyli komunizm.
I pokazane właśnie, że wspólne cele potrafią łączyć i bez względu na ofiary po prostu idzie się razem.
Jeżeli mówimy o pakcie z niemiecko-sowieckim i o tych podobieństwach między tymi ideologiami, to przypomnijmy jeszcze, że 80 lat temu, no w październiku będzie ta rocznica, papież Pius XII opublikował swoją encyklikę Summi Pontificatus. Pierwszą encyklikę swojego pontyfikatu, został wybrany w marcu 1939 roku po śmierci Piusa XI. I papież Pius XII, analizując sytuację świata, przypomnijmy, październik 1939, to już jest po zniszczeniu Polski przez Sowiety i Niemcy, ale w momencie, kiedy mamy do czynienia już z formalnym sojuszem niemiecko-sowieckim zawartym 28 września 1939 roku. I papież mówi, że prawdziwą przyczyną wybuchu wojny jest kryzys duchowy, który toczy Europę. Począwszy od laicyzmu, który był nazwany przez papieża wtedy jako zbrodnia obrazy majestatu Chrystusa Króla, ale także właśnie wskazuje na te bezbożne ideologie. Z jednej strony właśnie, które no niby ideologicznie one się różnią od siebie, ale łączy ich na przykład, jak wspominał Pius XII, absolutyzm państwowy, to znaczy ubóstwienie państwa. Przekonanie o tym, że państwo jest właśnie takim bożkiem. No jak wiemy, w przypadku Niemiec, no to ciągle była mowa o tej trzeciej tysiącletniej Rzeszy, w przypadku Związku Sowieckiego oczywiście o kraju rad, prawda, o wielkiej ojczyźnie światowego proletariatu, który jest najlepszym w ogóle z możliwych do wyobrażenia ustrojów państwowych. Papież z kolei też zwraca uwagę właśnie, że to, co ich łączy, to jest walka z jakimkolwiek pierwiastkiem ponadnaturalnym, prawda? Z religią jako taką, przede wszystkim z religią katolicką i w związku z tym także nawiązywał do dramatycznego losu Polski i wskazywał, że przywrócenie niepodległości Polski jest warunkiem sprawiedliwości, a tym samym realnego pokoju, który ma powrócić w Europie. Bez powrotu niepodległej Polski na mapę Europy nie ma mowy o jakimkolwiek trwałym pokoju na świecie. Przypomnijmy, w tych ponurych dniach po upadku Polski, państwa polskiego, po tej zgodnej akcji niemiecko-sowieckiej, głos papieża był właściwie jedynym głosem, który w tak odważny i jednoznaczny sposób z jednej strony pokazywał wspólnotę ideologiczną tych dwóch sojuszników, Niemiec i Związku Sowieckiego, i z drugiej strony upominał się los Polski. Nieprzypadkowo za rozpowszechnianie encykliki Piusa XII Summi Pontificatus w generalnej guberni i generalnie na obszarze całych Niemiec groziła kara śmierci.
Tak to wyglądało. Zresztą tutaj papieże się rzeczywiście czasu wojny dobrze spisywali, mówiąc językiem potocznym, bo chociażby weźmy przyszłego papieża Achillesa Ratti, który był nuncjuszem, prawda, w odrodzającej się Polsce i został w czasie Bitwy Warszawskiej. Nie wyjechał z manatkami jak reszta, jeżeli dobrze pamiętam, reszta ambasadorów.
Jak mówiono, pierwszy papież z Polski.
Pierwszy papież z Polski.
No tak. Bo był nuncjuszem wtedy i rzeczywiście on, można powiedzieć, namacalnie jako pierwszy zetknął się z Bolszewią, z bolszewikami, bo rzeczywiście oni byli już za Wisłą, prawda? Więc on ich mógł nawet poczuć, można powiedzieć. Ale rzeczywiście, a to często mówię przy różnych okazjach, że jeżeli ktoś chce przeczytać sobie takie krótkie streszczenie naprawdę najlepszej sowietologicznej literatury, to warto sięgnąć po encyklikę Divini Redemptoris o bezbożnym komunizmie papieża właśnie Piusa XI z 1937 roku. W tym samym czasie zresztą napisał encyklikę o niemieckim narodowym socjalizmie Mit Brennender Sorge, który też potępiał ideologię i praktykę narodowego socjalizmu w Niemczech, widząc właśnie, że to są właściwie dwie strony tego samego medalu.
Tak to też było. Jeszcze, panie profesorze, może ciekawostka taka. Pokazujemy przy okazji traktatu Hitler-Stalin, bo tak to trzeba powiedzieć, bo to byli ci konkretni, straszni przywódcy demoniczni. Również pokazał rzeczywistość zdrajców. To znaczy, no widzimy, jak była wtedy poukładana Europa. Na szczęście w Polsce nie było takiej osoby, która by jednoznacznie brała udział w tym, prawda, pakcie i zdradziła polską rację stanu, polskie państwo, polski wywiad. No była to postać do końca nieopisana porucznika czy kapitana Kobyleńskiego, który był sekretarzem generała Becka zresztą. No na nieszczęście to się okazało, że to był podwójny agent, ale nie było tego typu współpracy jak Vichy, prawda, późniejszy rząd Vichy we Francji, czy Mussolini Duce, który tańczył, jak mu Hitler przygrywał, prawda, na organkach, czy na akordeonie, bo nie było. No i a propos, więc tutaj te postacie, no tu żeśmy wyszli obronnie, prawda, że no rzeczywiście to było pewne zaskoczenie, chociaż no przywódcy powinni pamiętać słowa Piłsudskiego, jak które pan profesor wspomniał, że siedzimy na dwóch taboretach, prawda? I teraz pytanie, z którego zaskoczyć wcześniej, zanim on się wywróci, bo wtedy się wywrócimy. Była ta polityka tej pewnej stabilizacji w sensie opartej na równowadze, prawda? Że z jednej, no takie mamy położenie geopolityczne do dzisiaj. Ale nie ma jakichś dowodów, żeby ten pakt ukazał jakiś spisek, jakieś przekupstwo, jakieś zdradziectwo w polskim, tutaj w Wojsku Polskim czy w służbach dyplomatycznych.
No nie, tego oczywiście nie było. Najlepszym dowodem na to, że nie było najmniejszych szans, żeby takie zjawisko, takie zdrady czy jakieś chęci kolaboracji z okupantami było, no to był ten dramatyczny los właśnie polskich oficerów w Katyniu i w innych miejscach, no bo oni przecież byli wcześniej, to egzekucje przecież nie było od razu. Oni byli wcześniej przesłuchiwani i to wielokrotnie. I udzielali z punktu widzenia Sowietów niewłaściwych odpowiedzi na te pytania. Być może też były oferty współpracy i zostały odrzucone i karą była właśnie ta śmierć, okrutna śmierć w tych dołach. Czy też, no mówimy o Katyniu, ale wiemy, że to że
miejska było, prawda, było
więcej, no, tak. A z drugiej strony to, co Niemcy robili, prawda, eksterminacja polskich elit, prawda, więc oni jedni i drudzy wychodzili z założenia, że tu w ogóle nawet nie ma co rozmawiać, ponieważ nie będzie żadnego rezonansu. Polskie społeczeństwo, to znaczy w odróżnieniu od schodzącej z areny dziejów I Rzeczypospolitej, czyli końcówki XVIII wieku, to elity polityczne i kulturowe II Rzeczypospolitej były pod tym względem naprawdę mocno skonsolidowane. To znaczy było przeświadczenie, że absolutną wartością niedyskutowalną, czyli imponderabilium, jest suwerenne państwo polskie. I to mówili zarówno endecy, mówili konserwatyści, ludowcy, socjaliści z PPS-u, jedynym takim odłamem byli działająca tutaj komórka Kominternu, czyli Komunistyczna Partia Polska, ale była absolutnie marginalna, absolutnie nic nieznacząca, zresztą później eksterminowana przez Stalina zresztą. A więc tutaj była pełna zgodność, pełne przeświadczenie, świadomość tego, że tej sprawy, to znaczy suwerenności Polski i służby dla suwerennej Polski nie dyskutujemy. I dlatego zresztą te elity były potem tak bardzo, tak systematycznie tępione.
No co teraz nawet, prawda, nieraz widać, że no, pozostało gdzieś tutaj w nas, na przykład jak po stanie wojennym, który był no, taką wewnętrzną, prawda, mini wojną przeciw narodowi, no, zostały pewne osoby tutaj naznaczone, które nie wytrzymały. Czasami brak było hartu ducha, ale czasami rzeczywiście były tak mocne naciski, zastraszanie, co oczywiście nie jest do końca porównywalne z wojną, ale nawet na ile to jest prawdziwa historia, myślę, że pan profesor wie, Sprawa polskiego złota. Był taki film, pamiętam, polsko-węgier-rumuński Złoty pociąg, Bogdana Poręby. Oczywiście, to było kino, że tak powiem, z tezą, nie? To nie do końca, to nie był film dokumentalny, tylko tam było troszeczkę taki ukłon do stronę jednak proniemieckich Rumunów w pewnym momencie. Ale było pokazane ten zryw Polaków i ten taki kunszt, że tak powiem, wywiadowczy. Ale też i pewna jednak bezradność w tym momencie, że okazało się, że tutaj wśród tego konwoju byli agenci niemieccy, od dawna znający sprawę, prawda, polskiego złota, tylko czyhający na to, że będzie okazja. Tam była pracownica banku, która okazała się zwerbowana. I taka fajna historia, to się dobrze dosyć ogląda, jak taki dobry western współczesny. Możemy polecić nawet naszym słuchaczom, prawda, gdyby znaleźli na jakiejś stronie internetowej. Ale do czego zmierzam, że właśnie tam było pokazane, że jednak państwo polskie miało znaczenie. To znaczy, to nie było, część narodów nie sprzekreśliło nas, że my już kończymy historię, nas już nie będzie. Nie. Liczono się z tym, że Polska przetrwa, no bo skoro wywozi ten kapitał, ten dobytek, no to nie wiem, jak pan to ocenia, że jednak myślę, że tutaj mieliśmy taką dosyć pozycję ustabilizowaną na 39 rok. Zresztą mówiono, że podobno 2 lata albo jeszcze 3, gdyby to prosperity gospodarcze było, jakie było, dalibyśmy sobie dosyć mocno radę z Niemcami, to znaczy uzbrojeniowo i tak dalej.
No z pewnością tak. To znaczy zabrakło tych 2-3, może 4 lat, żeby rzeczywiście pewną masę krytyczną pokonać, gdzie moglibyśmy rzeczywiście w sensie też dozbrojenia się w te najnowsze wówczas rodzaje uzbrojenia być w jakiejś płaszczyźnie do porównania z Niemcami. Zresztą trzeba też pamiętać o tym, że no, jeżeli rozważamy różne scenariusze, to nie trzeba być jakimś takim wybitnym analitykiem, żeby domyślić się, że gdyby doszło do starcia Polski tylko ze Związkiem Sowieckim, no to Armia Czerwona by dostała porządne baty, bo przypomnijmy sobie, jak Armia Czerwona w cudzysłowie radziła sobie z Finlandią w czasie wojny zimowej na przełomie 1939-1940 roku, małą Finlandią, prawda? Jakie potężne straty Sowieci wtedy ponieśli, którzy przecież cała armia, cała kadra dowódcza Armii Czerwonej była przetrzebiona przez Stalina w latach, w końcówce lat 30. w czasie tak zwanej Wielkiej Czystki, a więc tutaj z pewnością w starciu z polską armią te straty dla Sowietów byłyby o wiele bardziej dotkliwe. Zresztą to także jest z pewnością przyczyna, dla której Stalin zdecydował się na ten ludobójczy krok w postaci eksterminacji polskich oficerów. Z jednej strony to był ten rewanż za rok 1920, jego pożałowania godne z punktu widzenia Sowietów działania jako komisarza przy tak zwanym Froncie Południowym w okolicach Lwowa w 20 roku, a z drugiej strony no właśnie to przekonanie, że trzeba na trwałe osłabić tak polską armię, żeby przede wszystkim odciąć jej głowę, czyli korpus oficerski. A przy tym był to, jak wiemy, korpus oficerski przede wszystkim rekrutujący się z oficerów rezerwy, a więc polskiej elity, więc tutaj parę pieczeni na jednym ogniu Sowieci piekli. I tu rzeczywiście dochodzimy właśnie do tego aspektu paktu Ribbentrop-Mołotow, o którym wspomniałem wcześniej, czyli tego aspektu propagandowego. Jak bardzo trudno było zachodnim elitom, także medialnym, ale zważywszy na to, że komuniści wtedy naprawdę mieli wielkie wpływy medialne, czyli prasa przede wszystkim, ale też tak zwany kapitał społeczny, jak trudno było im zrozumieć, przyjąć do wiadomości to, że Stalin, że Związek Sowiecki dokonał takiej straszliwej zbrodni, jakim była zbrodnia katyńska. Bo wcześniej grunt był, że tak powiem, przygotowywany przez tę właśnie antypolską propagandę, przekonywującą, że przecież Polska to jest kraj agresywny, kraj imperialistyczny, kraj uciskający mniejszości narodowe. A więc tutaj mamy, proszę zobaczyć, ten taki złowrogi splot różnych czynników, które miały ten wspólny mianownik, że w różnych aspektach atakowały Polskę, dobre imię Polski.
No jedno pytanie, jak pan, oczywiście trudno jest to powiedzieć w ciągu kilku minut, bo to nowa audycja może by powstała, ale co musiało nastąpić, jaka nastąpiła, że tak powiem, tutaj przewartościowanie, doświadczenie chyba przegranej tutaj obrony wrześniowej, czy potem też sytuacji rozproszonej armii na zachodzie, no bo wiemy, jak to wyglądało, część zginęło w Katyniu, część zginęło we Wrześniu, część poprzez właśnie tutaj rozproszenia o flagi i tak dalej. Część została na nieludzkiej ziemi, bo możemy powiedzieć następny ten pomost czasowy, pakt Sikorski-Majski.
No tak.
Jak wtedy rozmawiano? Bo przecież Sikorski nie był na tyle głupi, żeby nie wiedzieć, że Sikorski wiedział już o pakcie Ribbentrop-Mołotow bardzo dobrze, że wiedział o Katyniu, prawda? A jednak no ta wiara, że tylko razem pokonamy bestię, czy po prostu nie było innego wyjścia?
No właśnie, to od jakiego momentu rząd polski wiedział, co się mogło stać z polskimi oficerami, to jest oczywiście ciągle kwestia dyskusji. Niektórzy mówią, że już wiedziano pod koniec, że bardzo szybko wiedziano o tym, co się mogło stać już po tej tragedii. Natomiast tu rzeczywiście no, pamiętać należy, że zawarcie porozumienia, które przeszło do historii jako Układ Sikorski-Majski, prawda, z lipca 1941 roku, no, pociągnęło za sobą dymisję prawie połowy rządu generała Sikorskiego. Tam w proteście przeciwko temu porozumieniu no, zrezygnował między innymi minister spraw zagranicznych August Zaleski, więc to nie były jakieś tam gdzieś tam figury ministrów bez teki, tylko to były kluczowe ministerstwa. No przede wszystkim wskazywano, że nie ma w tym układzie Sikorski-Majski expressis verbis wyrzeczenia się przez Sowietów wszystkich zmian terytorialnych, które nastąpiły po 17 września 1939 roku, a po drugie wyraz amnestia wobec Polaków przebywających nie z własnej woli na obszarze Związku Sowieckiego.
Kobiety i dzieci również z nimi byli.
Tak, no i, ale jak wiemy, słowo amnestia oznacza jest stosowane wobec prawomocnie skazanych przestępców. Jakież to przestępstwo Polacy popełnili 17 września i potem. Jedynym w cudzysłowie przestępstwem było
Polakami.
To, że byli obywatelami Polski i mieszkali w swojej ojczyźnie, która została zaatakowana typowym ciosem noża w plecy przez armię sowiecką. No więc, no ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że to było otwarcie tej furtki dla tysięcy Polaków wyjścia z tej nieludzkiej ziemi, prawda? Razem z szeregami armii, która potem przeszła do historii jako armia generała Andersa.
Natomiast, no, jeszcze to powiedzmy, bo mamy historię bardzo barwną i tutaj ktoś by powiedział, no Piłsudczycy, obóz piłsudczykowski obecny przecież w tym rządzie w 1939 roku potem bardzo długo nie mógł się pogodzić z tymi Polakami, którzy ze Sikorskim poszli na ugodę ze Stalinem, prawda? I wiemy, że tam te migracyjne utarczki takie, no powiedzmy, bardziej dyplomatyczne, jesteśmy jednak krajem cywilizowanym. Tam nie było jakichś zabójstw, podrżynania gardeł, no ale mówi się, no był to, że Sikorski czuł do końca, że jednak ten oddech ludzi marszałka nad nim wisi, no Wyspa Węży i tak dalej, ale Anglia... Potem też te no, ćwiczenie polskich żołnierzy, którzy wspomagali podziemie polskie i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest za dalekie pójście do przodu, że powiedzmy takim też skutkiem tego paktu pozytywnym jest powstanie warszawskie? Bo mamy rocznicę, że to jakoś też w Polakach był ten taki moment, że da się, prawda, tutaj dograć swoje.
No tutaj dochodzimy do kwestii, paru kwestii. Jest po pierwsze kwestia właśnie tych tak zwanych rozliczeń winnych za klęskę. Rzeczywiście to, no, klęska we wrześniu 1939 roku to była oczywiście szokiem, bo trzeba pamiętać, że pokolenia II RP zostały wyrosły, wychowane w tym właśnie, w tym smaku zwycięstwa, prawda? Wydarzeniem, które konstytuowało świadomość Polaków kolejnych pokoleń II RP, to była Bitwa Warszawska 1920 roku. Ten smak zwycięstwa, to przekonanie, że daliśmy radę sami, prawda? Że ten zaborca, który od XVII wieku ciągle wygrywał z nami, teraz został pokonany w spektakularny sposób, bo ratowaliśmy nie tylko siebie, ale całą Europę. I teraz następuje klęska. I rzeczywiście tutaj obóz piłsudczykowski jest przede wszystkim wskazywany jako winny, no bo mówiono ciągle silni, zwarci, gotowi, nie oddamy ani guzika, a tutaj proszę, co straszliwy dramat. I tak w tak krótkim czasie, też trzeba pamiętać o tym, że ludzie wtedy, jeżeli mówili o wojnie światowej, no to myśleli kategoriami pierwszej wojny światowej, która była w okopach, gdzie przesuwano się tam o parędziesiąt metrów niekiedy poprzez parę miesięcy. No nie było takiego właśnie, jak Niemcy mówią, blitzkriegu, prawda? Tej wojny błyskawicznej. To zaczęło się zmieniać, ta optyka.
Więcej szczury robiły szkód niż kule.
Tak, tak, ten dramat okopów. Natomiast ta optyka zaczęła się zmieniać po czerwcu 1940 roku, kiedy Francja, która miała najliczniejszą armię na kontynencie, została zmiażdżona w krótszym czasie niż Polska. Polska, która walczyła na dwa fronty.
Miała sławnego generała
Gamelin.
To Gamelin właśnie.
Tak. No i wtedy zaczęto, to rzeczywiście to odium krytyki, które spadło na Piłsudczyków z lekka, no można powiedzieć, zmniejszyło się. Tu jeszcze dochodzi jeszcze jeden wątek, mianowicie to, że i tutaj obciążano przede wszystkim też zachowaniem naczelnego wodza, to znaczy, że marszałek Edward Śmigły-Rydz opuścił armię. To, że władze cywilne, prezydent i premier opuściły obszar RP, no było nawet usprawiedliwiane, no przecież musieli odtworzyć władzę Rzeczypospolitej już na uchodźstwie, a tak w ten sposób by byli pojmani, zmuszeni do podpisania jakiejś kapitulacji, a tak
to się nie stało. Oddania insygniów, pieczęci i tak dalej, tych takich rzeczy.
A w ten sposób tego uniknięto. Natomiast wódz naczelny, tak, ten sam, było, który mówił o guzikach, że nie oddamy ani guzika, przekroczył granicę i opuścił armię, no to był rzeczywiście, trudno było to wytłumaczyć, także tym zwykłym żołnierzom. Mówiono wtedy, że o marszałku Edwardzie Śmigłym-Rydzu, że gdyby zginął, to by żył, ale skoro żyje, to zginął. W tym sensie, że to
pamięci, prawda?
To rzeczywiście uderzyło w tą legendę obozu Piłsudczykowskiego, prawda? Tej pierwszej brygady, prawda? Tych niezłomnych. I nagle wódz naczelny, w końcu generał Edward Śmigły-Rydz, jak był generałem, no przecież on był jednym z bohaterów wojny 20 roku.
Tak, i wtedy się sprawdził, tylko że jednak sprawdziło się to, że Piłsudski miał wątpliwość, czy Sosnkowski, czy Rydz.
Tak, to i są te analizy
Kazimierz Sosnkowski by się zachował jednak inaczej.
Kazimierz Sosnkowski był w tej analizie, bo Piłsudski dokonywał analizy wszystkich generałów, tych najważniejszych generałów polskich, i on rzeczywiście wyselekcjonował tych dwóch, Sosnkowski i Śmigły-Rydz. Sosnkowski według niego miał większe merytoryczne, że tak powiem,
walory
tak, natomiast tak. Piłsudski mu wytykał braki charakterologiczne.
A Rydz był taki bardziej postawny, jak mówimy.
Prawdopodobnie o to chodziło, więc no, być może też odegrała rolę to, że Piłsudski zapamiętał zachowanie generała Sosnkowskiego w czasie zamachu majowego.
Jego taką niestabilność.
Że jednak nie wsparł tak otwarcie wtedy marszałka, była ta rzekoma albo prawdziwa próba samobójstwa, no trudno sobie wyobrazić, żeby wyższy oficer nie trafił z bliskiej odległości, a jednak
sobie w głowę,
on tak. Nie trafił. No więc to jest być może takie wątki też tutaj należy rozpatrywać. Natomiast gdy chodzi o powstanie warszawskie i w kontekście paktu Ribbentrop-Mołotow, no to oczywiście niezłomna wola Polaków do odzyskania suwerenności była, jak wiemy, przez cały czas okupacji. Natomiast tutaj pięć lat po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow dochodzi do faktycznego jego reaktywacji, ponieważ właśnie Powstanie Warszawskie było tym ostatnim aspektem współpracy niemiecko-sowieckiej właśnie kosztem Polski, czy na gruzach Polski całkiem dosłownie, no bo Stalin wstrzymuje ofensywę, pozwala, żeby Niemcy utopili powstanie we krwi. I potem spalili Warszawę, bo trzeba pamiętać, że przecież niszczenie Warszawy, niszczenie zasobów archiwalnych, dóbr kultury w dużej mierze rozpoczyna się już po kapitulacji powstania.
Poza tym, no i widać co, no tą niesamowitą nienawiść Stalina do Polski, do Polaków. On miał jak pieczęć wypaloną, prawda, jak znamie wypalone na ramieniu czy na plecach. To, że w 20 roku pokonała Polska jednak bardzo mocną armię, że zrobiła rozpracowano psychicznie i trochę dzięki wywiadowi, tak, prawda, na Suchowi, tutaj te armie czerwone. Poza tym pokazał to, że mimo choćby się miał związać nie wiadomo z kim, Polska nie może istnieć, Polska nie może być państwem. Albo będzie republiką kraju rad, albo jej nie będzie, dlatego pozwolił przecież wsparcie wtedy wojsk radzieckich w Warszawie. Naprawdę byłoby dużym uderzeniem osłabiającym niemieckie wojska już przegonione, przecież to była armia uciekająca ze wschodu, prawda? Pamiętamy, że przecież już w lipcu powstał rząd PKWN.
Tak, no to...
Rząd, no, ale jakaś formuła, jakaś, prawda, to proteza rządu.
Tak, tak, no tu oczywiście te motywacje Stalina były bardzo czytelne. Zresztą on ciągle wracał do tego roku 1920, może nie mówił o tym, ale to rzeczywiście tkwiło w nim jak taka ciągle otwarta rana i te właśnie to dążenie do rewanżu na polskich oficerach, potem generalnie na Polakach, ale też trzeba pamiętać właśnie, że w przypadku 20 roku też mamy już z próbą porozumienia niemiecko-sowieckiego. Tam trwają tajne rozmowy między Leninem a przedstawicielami Reichswehry, czyli armii niemieckiej, generałem von Sechtem, których no, przedmiotem jest właśnie, co będzie dalej po zdobyciu Warszawy przez bolszewików, no bo oni rozważali przede wszystkim taki scenariusz, prawda, że tutaj generalnie wtedy odwoływano się do tej granicy z 1914 roku, czyli Rosja aż do Kalisza, prawda? I to właściwie Lenin wtedy w tych rozmowach z Niemcami tajnie prowadzonymi i jego współpracownicy o tym wprost mówili. I to także jest taki dowód na to, że właśnie to antypolskie tło tego porozumienia, tego cementowania jednak ciągle sojuszu niemiecko-rosyjskiego było bardzo, bardzo widoczne. I tutaj rzeczywiście w tym sensie pakt Ribbentrop-Mołotow, on jest kontynuacją, ale też jest nowością w tym sensie, że on poprzez to, że to mamy do czynienia po pierwsze z porozumieniem tradycyjnych jednak wrogów polskiej suwerenności, a z drugiej strony, czy po drugie mamy do czynienia z porozumieniem mocarstw totalitarnych, to znaczy oni przez swoją ideologię totalitarną, cały ten system państwa nowego typu, jak mówił Lenin, państwa, dla którego terror, masowy terror nie jest jakimś dodatkiem, tylko istotą sprawowania władzy, zapowiadały straszliwe rzeczy dla wielu milionów ludzi w całej Europie Środkowej. I to jest to znaczenie tego paktu Ribbentrop-Mołotow. Te podpisy wtedy składane na Kremlu 23 sierpnia, one de facto były podpisami składanymi krwią tych milionów ludzi, którzy potem, już parę tygodni potem przecież będą ginąć.
I też widzimy już telefony, drodzy Państwo, zapraszamy już Was za moment. Panie profesorze, ale nie sposób tutaj Pana obecność, Pana wiedzę nie wykorzystać. Wykorzystanie też sąsiadów najbliższych, z którymi mieliśmy trudną historię. No, mówimy tu dzisiaj o Wołyniu, mówimy o Ukrainie, prawda? A więc przerobienie tych animozji, bym powiedział, takich, ale międzysąsiedzkich, tak bywa w takich sytuacjach, chociaż Polacy wtedy byli jednak tym, którzy narzucali pewną rzeczywistość na tych terytoriach, bo przecież to było państwo polskie. Ale to wykorzystano, pamiętamy oddziały SS Galicien, pamiętamy niestety, ciężko to się mówi, ale arcybiskupa grekokatolickiego Szeptyckiego, który święci sztandar w katedrze świętego Jura we Lwowie, tak? Pamiętamy. I przyjęcie właśnie wojsk niemieckich tutaj i współpraca z Ukraińcami, którzy równo potem cieli, także i powstańców warszawskich i tak dalej, i tak najgorsze, najstraszniejsze bandy wykorzystane w ten sposób, bestialstwa. Więc to coś takiego jednak pokazywało, że ten pakt był paktem diabelskim, podsyconym właśnie tą nienawiścią, żeby do końca skończyć z tym, prawda, Polnisze i tak dalej.
I do końca skończyć z tą pamięcią o Rzeczypospolitej wielu narodów, prawda? Żeby wykopać te rowy nienawiści tak głęboko między tymi narodami, żeby już nie było możliwości odtworzenia. Przecież, jeżeli ojciec tu poruszył wątek ukraiński, no trzeba pamiętać o tym, że Niemcy już właściwie od przełomu XIX-XX wieku bardzo bacznie zwracali uwagę na kwestię ukraińską. Wtedy jeszcze w Galicji Wschodniej, prawda? Ten konflikt polsko-rusiński, jak wtedy mówiono o Ukraińcach, Rusini, prawda? Już wtedy nabrzmiewał kwestia chociażby Uniwersytetu we Lwowie, kwestia uprawnień dla szkolnictwa ukraińskiego, bo to jest autonomia. Wtedy Galicja jest rządzona de facto przez Polaków. I uwaga, na początku XX wieku, kto przyjeżdża do Lwowa, żeby rozmawiać z organizacjami ukraińskimi w kontekście antypolskim? Przyjeżdżają z Wielkopolski reprezentanci Hakaty niemieckiej. To jest w źródłach udokumentowane, w źródłach niemieckich. I potem następuje kolejny rozdział pod tytułem Pierwsza wojna światowa, traktat brzeski z Ukrainą, Niemiec, luty 1918, kiedy Niemcy oddają stworzonej przez siebie Ukrainie polską Chełmszczyznę i Zamojszczyznę, prawda? Za obietnicę dostawy zboża ukraińskiego do Niemiec, wtedy głodzonych przez blokadę nałożoną przez Brytyjczyków. I potem mamy okres międzywojnia, kiedy rzeczywiście nacjonalizm ukraiński, on się karmi taką właśnie ideologią nacjonalizmu niemieckiego, w sensie nacjonalizmu pogańskiego. Nacjonalizmu, który wyrósł z zaprzeczenia jakiejkolwiek tej zasady, o której papieże wtedy mówili, ordo caritatis, prawda, że tak, należy kochać bardziej własny naród, ale nie wolno nienawidzić innego. Natomiast ukraiński nacjonalizm, przejęty naukami niemieckiego nacjonalizmu, głosił, tak jak Dmytro Doncow na przykład, że należy nienawidzić właśnie tych wrogów. I tutaj przede wszystkim wymieniano Polaków, Żydów. I to potem te zatrute nasiona przyniosły zatrute owoce w czasie II wojny światowej. I nie ma co też tutaj udawać, gdyby nie bierność Niemiec, wojsk niemieckich wtedy na Wołyniu, do żadnego ludobójstwa by nie doszło. Przecież przypomnijmy sobie te zachowanie jednostek węgierskich, które wtedy szlachetnie się zachowywały i rzeczywiście gdzie mogły, to tępiły tych rezunów, którzy wtedy szaleli w 1943-1944 roku na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Ale Niemcy, przyglądali się temu, że no, jak to oni mówili, niech podludzie wyżynają się nawzajem.
Nawzajem. I jeszcze taki był przykład wschód Tepieniackiej, chociaż to były na palcach wliczyć, że jednak Ślązak, będący w armii niemieckiej, podleciał do domu wcześniej, jak szła ta cała, proszę, watacha tych ukraińskich też i chłopów i żołnierzy, i po polsku powiedział, po śląsku, żeby uciekajcie tu i tu, bo idą, prawda? W mundurze niemieckim tam pan wspominał, będąc tu, ze wzruszeniem. I jeszcze jedna rzecz, że pomyślmy, głód na Ukrainie. Stalin przecież prawie, że do zrównał z ziemią, prawda, tamtejszy kraj, bogaty w pszenicę i zboże i tak dalej.
A w tym samym czasie tak. W Polsce Ukraińcy mają się całkiem dobrze.
No
w tym
właśnie.
Sensie, że po pierwsze nie cierpią głodu, poza tym mają własne instytucje
kulturalne.
Ale
jakie to były nuty, na jakich nutach wysokich grano wtedy, prawda?
A uważano, że wtedy właśnie Polska prześladuje mniejszość ukraińską. No to są oczywiście warunki nieporównywalne. Ba, nawet Niemcy po 1933 roku mieli więcej swobód demokratycznych w Polsce niż we własnym kraju, to znaczy w Niemczech, gdzie już panowała dyktatura hitlerowska.
Ale to taka widać moda, że nam się ciągle zarzuca, że nie ma u nas demokracji, że konstytucji nie szanujemy, że
prześladujemy mniejszości narodowe.
Tak, że to jest nasza cecha, tak jak...
Ale to już jest 80 lat... takiej tak, narracji.
Idzie się przyzwyczaić. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk z naszym gościem, już mówimy na razie, oddajemy głos naszym słuchaczom. Drodzy Państwo, korzystajcie z obecności. Telefony, pytania, myśli tutaj są bardzo, bardzo Wasze ważne. Zapraszamy. Numery dla Polski Północnej 56 655 23 55 56 655 23 55 i zagranica 655 23 33 655 23 66 wcześniej 48 56.
Zaraz idę w nocny mrok, nie wyglądaj za mną okiem, w mgle utonie próżno wzrok. Po cóż ci, kochani, wiedzieć, że do lasu idę spać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Zaszedł hen za lasem, we wsi gdzieś czekający, a nie pomyśl sobie czasem, że do innej tęskno mi. Kiedy wrócę znów do ciebie, może w dzień, a może w noc, dobrze będzie nam jak w niebie. Pocałunków dasz mi moc, dobrze będzie nam jak w niebie. Pocałunków dasz mi moc. Gdy nie wrócę, niechaj wiosną rolę moją sieje brat. Kości moje mchem porosną i użyźnią ziemi szmat. Pole być pewnego ranka, na snop przyt, a dłonie złóż i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w głosach zbóż i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w głosach zbóż.
I mamy telefon pierwszy, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz
z Warszawy.
Witamy.
Uprzejmie witam pana profesora i uprzejmie witam ojca prowadzącego. Ja zgadzam się z tym w zasadzie, z tym wszystkim, co pan łaskawie powiedział, pan profesor. Tam w szczegółach może Jako że tam w tej chwili nawet mam to przed sobą dzieło, bo nie boję się tego nazwać, dzieło Jerzego Łojka. I uważam, że od niego to się wszystko zaczęło, bo on pierwszy w 79 roku już wydał tę książkę w Głosie. A później to już wszyscy w zasadzie historycy, to już były duplikaty. On pisał to w bardzo ciężkich warunkach. W ogóle nie miał źródeł. Wiadomo, że sowieckie źródła do tej pory są zamknięte. Natomiast Zachodzie nie za bardzo chciały mu to udostępniać, zresztą nie mam takiej możliwości, ponieważ był na indeksie, w związku z tym nie mógł. Także uważam, że on nie tylko nigdy nie został profesorem, a powinien zostać 70-krotnym profesorem, bo zasługuje na to, jak mało których historyków. Przypominam, lata pisał to w latach 70. Jeszcze co chciałbym powiedzieć. Myślę, że jeśli chodzi o meritum sprawy, popełniono błąd. To znaczy, myślę, że Józef Beck nigdy nie wierzył w to, że Rosja sowiecka nas zaatakuje. Tak samo i było przekonanie w latach 30., przez całe w zasadzie lata 30., że Niemcy nas zaatakują prędzej czy później. I to wiedziano. Zachód zresztą też to, co pan wspomniał o tym prześmiertnym spotkaniu Józefa Piłsudskiego. On to bezbłędnie wyczuł, nie wiem, intuicją, swoim geniuszem, że właśnie większym zagrożeniem są Sowiety, aniżeli Niemcy. Chociaż oczywiście to nie czas i nie miejsce, bo pan profesor to lepiej ode mnie wyjaśni może. I myślę, że cały błąd polegał na tym, że zabrakło Józefa Piłsudskiego, już go nie było 4 lata. No niestety, a Rydz Śmigły, co prawda nie on powiedział tam, że guził o guziku, bo to chyba Józef Beck. I on to byłaby prawidłowa polityka zagraniczna Józefa Becka, gdyby nie taki drobiazg, że właśnie jak powiedziałem, że nie przewidział agresji sowieckiej, jak zresztą wszyscy nie przewidzieli. I Zachód, myślę, że Zachodowi zresztą nie było na rękę, żeby Polska przeciwstawiła się Niemcom, natomiast nie za bardzo chciała, żeby się przeciwstawiała, tak na skróty mówię oczywiście, Sowietom, bo nie wierzono w to, nawet dążono do pokoju z Sowietami. O może tak, bo nie znali ich, a niektórzy po prostu z wyrachowania. I myślę, że w polityce nie ma sentymentów, nie ma coś takiego jak zdrada, bo nie może Anglik zdradzić Polaka. Są interesy w polityce, w globalnej polityce. I myślę, że ja jeszcze na koniec. W 1937 było Divini Redemptoris, a 24 lata później była Mater et Magistra. I to się zmieniło. Już komunizm wtedy, według Jana 23, już nie był taki zły. Nie wszystko takie, co jest takie złe. To tak mówiąc troszeczkę złośliwie. I myślę, że od tamtej pory poszło i idzie do tej pory. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy panie Zbigniewie, szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo dziękuję. No, pan Zbigniew poruszył parę ważnych kwestii, poczynając od tej ostatniej, czyli spojrzenie na ideologię komunizmu przez magisterium Kościoła, ale to jest oczywiście też temat fascynujący i z pewnością na osobną audycję. Natomiast chciałem się odnieść do tego, co pan powiedział przed chwilą o tym, że w polityce nie ma miejsca na sentymenty. Oczywiście, tak jak pisał kiedyś Roman Dmowski w Myślach nowoczesnego Polaka, w relacjach między narodami nie ma słuszności i krzywdy, tylko jest siła i słabość. I tutaj to jest oczywiście taki truizm, ale no ciągle go trzeba powtarzać. Oczywiście było tak, że Zachód był, ci tak zwani nasi sojusznicy, czyli Francuzi i Brytyjczycy, oni już właściwie w swoich tajnych rozmowach na poziomie sztabów generalnych wiosną i na początku lata 1939 roku doszli do porozumienia, to znaczy między sobą, że w pierwszej fazie wojny oni nie będą w stanie przyjść w Polsce z pomocą efektywnie militarną, Dopiero w kolejnej fazie wojny, kiedy już oni, ich potencjał militarny, obronny będzie już na właściwych obrotach, wtedy będzie można dopiero przyjść efektywnie Polsce z pomocą, to znaczy zaatakować Niemcy. Ale pytanie było, czy Polska dotrwa do tej drugiej fazy, prawda? I tu rzeczywiście od początku już nawet, czy byłby pakt Ribbentrop-Mołotow, czy by go nie było i z perspektywy Londynu i Paryża nie było jakichkolwiek poważnych planów, żeby realnie, nie tylko deklaratywnie, ale realnie wesprzeć Polskę w sensie ofensywy militarnej. Jednak to trzeba pamiętać o tym, że te społeczeństwa, przede wszystkim francuskie, one były jednak złamane, przytłoczone tym wspomnieniem, tym doświadczeniem wielkiej wojny, jak wtedy mówiono o pierwszej wojnie światowej, gdzie rzeczywiście, to chociażby trzeba pamiętać o tym, że Brytyjczycy stracili więcej ludzi w czasie pierwszej wojny światowej niż w czasie drugiej wojny światowej, gdy chodzi o swoich żołnierzy. Nie mówiąc o Francuzach, więc jeżeli te dwa narody mówią dzisiaj o stratach poniesionych w czasie dwóch wojen światowych, to dla jednego, dla drugiego o wiele poważniejsze są te straty poniesione w czasie pierwszej wojny światowej. I teraz oni mają co? Nieść pomoc Polsce, która jest przedstawiana przez poważne siły polityczne w obu tych krajach jako państwo agresywne, państwo, które prześladuje mniejszości narodowe. Przecież tak mówili, no, komuniści, ale nie tylko oni, prawda? To było takie przeświadczenie ogólne, a w ogóle z perspektywy Londynu i Paryża, przecież one prowadziły też, to były mocarstwa kolonialne, ciągle miały duże, wielkie obszarowo imperia kolonialne i z ich perspektywy było ważniejsze, co się dzieje powiedzmy w Dakarze czy w Singapurze niż gdzieś tam w jakichś egzotycznych krajach na wschód od Renu. Więc o tej perspektywie też trzeba pamiętać i ta droga do Jałty, no w tym przypadku Brytyjczyków, to ona zaczyna się dość wcześnie, bo przecież na przykład jak prześledzimy prasę brytyjską po 17 września 1939 roku, ale też francuską, to tam głównie potępia się jednego agresora. Ciągle mowa jest o agresji niemieckiej. Natomiast Cichosza albo gdzieś tam na marginesie wspomina się tylko i wyłącznie, tylko właśnie w tych kontekstach takich pomieszających o udziale Sowietów w tej napaści na Polskę. To już było bardzo symptomatyczne, że już wtedy, jesienią 1939 roku, z tych dwóch agresorów wybierano tego gorszego, czytaj Niemcy, a tego innego, no właśnie, udział pomniejszano. Tak dla porządku, jak dokonano rozbioru Rzeczypospolitej, większość obszarów państwa polskiego przypadło Sowietom, 52%, więc nawet w tym sensie no, ich udział w rozbiorze Polski wcale przecież nie był marginalny.
I odbieramy kolejny głos. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, można do audycji?
Tak jest pan na antenie, szczęść Boże, prosimy.
Można?
Tak jest, można.
Piotr, województwo podlaskie.
Witamy.
Ja chciałbym jakby poprosić, że jeżeli chodzi o politykę historyczną Polski i przedstawienie jej na świecie, to chciałbym prosić, żeby jak są materiały IPN-u, to żeby one w większej ilości były tłumaczone na język angielski, tak jak na przykład filmik taki krótki, Niezwyciężeni. Ten na przykład ja czy wielu Polaków może takie filmiki umieszczać na Facebooku. My mamy rodziny za granicami. Oni dalej to robią i wtedy w dobry sposób, oddolnie ta polityka polski punkt widzenia byłby przekazywany. No nie ma co marzyć, że Hollywood nakręci film historyczny w wersji dla Polski, ale oddolnie można to robić. No i ten film Niezwyciężeni w wersji angielskiej, no to jeden, no to trochę za mało. Niech IPN trochę dużo mam materiałów na stronie swoim o historii polskiej w języku polskim. Trzeba to tłumaczyć na angielski, żeby to poszło w świat. Ludzie od dołu, patrioci umieszczą to, tylko takie krótkie jak Niezwyciężeni, żeby widz zagraniczny się tym nie nudził, bo świetnie ten film był nakręcony, ta animacja o historii polskiej, przekazanie z punktu Polski widzenia. Więc więcej tego do roboty IPN w wersji angielskiej proszę. A drugi ten, no to trzeba jednak, mam nadzieję, że politycy obecni wyciągną wnioski z klęski wrześniowej i z polityki, jaką trzeba stosować i jak robić. No bo jednak Polska została wystawiona, w sumie słusznie, przez Wielką Brytanię i Francję, bo oni mieli dość po pierwszej wojnie światowej i wiedzieli, że nie pomogą. Wiadomo, kto pierwszy przyjmuje pierwsze uderzenie, zostanie zmiażdżony. I niestety, ja się nie zgadzam z panem Beckiem, który mówi o honorze. Gdzie ten honor? W Auschwitz? W 6 milionach zabitych Polaków? Skoro można było dla ratowania 120 tysięcy podpisać pakt Sikorski-Majski ze zbrodniarzem, który już miał krew polską na rękach, to czemu nie można było pójść albo przynajmniej dogadać się jak neutralnie czy coś z Hitlerem, który przed 1939 jeszcze nie miał polskiej krwi na rękach, był politykiem i Włochom nic się nie stało, mimo że byli w sojuszu. Nikim nic nie mówi na ten temat, że byli ten, dobrze na tym wyszli. Państwa na południu nas mają zabytki, ludność i tak dalej. Rzeczywiście, w polityce nie ma sentymentów, nie ma zdrad, są interesy. I jak można mówić, że my nie mogliśmy ratować całej Polski, by na przykład oddać nawet ten wolne miasto Gdańsk, ten, żeby ratować cały naród przed zniszczeniem, a podpisać mogliśmy, się tłumaczy, pakt Sikorski-Majski dla ratowania 120 tysięcy. Że to można, a tego nie można było. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że politycy, no jednak trzeba patrzeć na polityków także angielskich, francuskich, amerykańskich. Interes narodu ponad wszystko, co by się nie działo. Niestety, od polityków nie słyszałem, żeby tacy politycy, nie wiem, czy nawet George Bush, czy kolejni, czy nawet Putin, żeby byli wynoszeni na ołtarze. Jakoś nie. Od nich czegoś innego jednak się wymaga. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy pana tutaj. Dziękujemy.
Dziękuję. No, pan Piotr właśnie dwie kwestie podjął, polityki historycznej i tego rzekomej możliwości zawarcia porozumienia z Hitlerem. Ja się zgadzam się odnośnie tej pierwszej kwestii, że rzeczywiście potrzebą chwili jest na przykład prowadzenie akcji tłumaczenia na język angielski, czy to filmów, czy wartościowych polskich książek dotyczących właśnie polskiej historii, tych aspektów, zwłaszcza najnowszej historii, która jest przemilczana albo przekłamywana na Zachodzie. Tutaj rzeczywiście takie instytucje, chociażby jak, no, jak słusznie pan tutaj wspomniał IPN, ale także wiem, że Instytut Książki ma taki własny program tłumaczenia na języki zachodnie książek polskich, rola polskich placówek dyplomatycznych, polskich instytutów kultury na Zachodzie, które powinny organizować takie właśnie konferencje, nie wiem, objazdowe wystawy, ruchome wystawy, które właśnie przy okazji tych rocznic. Tutaj proszę zwrócić uwagę, Pakt Ribbentrop-Mołotow to jest doskonała, wspominanie tego wydarzenia, to jest doskonała też okazja do nawiązania współpracy z innymi państwami naszego regionu. To się dzieje oczywiście na różnych aspektach, chociażby ostatnio to w Warszawie postawienie tych ścian pamięci, ale to można myśleć o instytucjonalizacji i trwałości takiego właśnie przedsięwzięcia, przekonania, jak gdyby wykorzystania też tej wspólnoty losu, który nas dotknął chociażby właśnie z narodami bałtyckimi, żeby tą sprawę także w Europie szerzej pokazywać. Natomiast gdy chodzi o drugą kwestię, porozumienie z Hitlerem, czy było możliwe? Otóż moim zdaniem nie było możliwe, w tym sensie, że Hitler był, znaczy, należy patrzeć na historię czytając też mapę. To znaczy los Włoch czy los Węgier, które poszły na współpracę z Hitlerem, był inny przede wszystkim dlatego, że one były w innej części Europy. Jak popatrzymy na mapę i miejsce Polski między Niemcami a Rosją, przede wszystkim na tym przejściu do realizacji tych wielkich przestrzeni w Europie Wschodniej, gdzie Hitler tam właśnie widział swoją przyszłość, to znaczy przyszłość tej trzeciej tysiącletniej Rzeszy. I trudno sobie wyobrazić, żeby dozwolił w tym momencie na istnienie niepodległej Polski, która miałaby oddzielać jego przestrzeń życiową gdzieś tam w głębi Rosji i co? I Polska między tą wielkim imperium niemieckim nad Renem i Szprewą i potem tym wielkim nowym imperium na obszarach zdobytych hipotetycznie przez Wehrmacht na terytorium Rosji, czego domagała się przecież ideologia hitlerowska. Włochy, Węgry czy państwa bałkańskie były w zupełnie innej części Europy. Tam Hitler nie lokował swojej przyszłości jako narodu niemieckiego, przyszłości właśnie w sensie przestrzeni życiowej. Dlatego ten los był zupełnie inny tych narodów. Hitler wiosną 1939 roku domagał się aneksji wolnego miasta Gdańska, i który tak przecież w sensie etnicznym było niemieckie, i tam NSDAP szybowała, gdy chodzi o wyniki wyborcze. Proszę Państwa, Gdańsk to był jedyne miasto poza terytorium Rzeszy Niemieckiej, jedyne miejsce poza terytorium Rzeszy Niemieckiej, gdzie NSDAP wygrywało wybory. Więc warto o tym pamiętać, zwłaszcza tych, którzy dzisiaj próbują odgrzewać tradycje niemieckie wolnego, tak zwanego wolnego miasta Gdańska. Natomiast domagał się również tak zwanej eksterytorialnej trasy łączącej Prusy Wschodnie i resztę Rzeszy Niemieckiej przez polskie Pomorze, czy też polski korytarz, jak mówiono w propagandzie niemieckiej. Tylko każdy, kto buduje jakąkolwiek drogę, wie, że żeby do drogi dojechać, to trzeba mieć plac budowy zabezpieczony, materiały. Sama droga nie wystarczy, trzeba ją zbudować. A żeby zbudować, no to ci ludzie, te materiały, ten plac budowy musi być zabezpieczony. I krótko mówiąc, mogłoby się bardzo szybko okazać, że terytorialna trasa między Prusami Wschodnimi a Rzeszą Niemiecką jeszcze potrzebuje dróg dojazdowych na plac budowy, które te drogi dojazdowe by pokryły całą środkową i zachodnią Polskę, więc czytając Mein Kampf, ktokolwiek czytając tą książkę, nie powinien mieć jakichkolwiek złudzeń, że Hitler na jakimkolwiek etapie swojej kariery politycznej myślał o jakimś porozumieniu z Polską. Na przykład on w Mein Kampf bardzo krytycznie oceniał pierwszą niemiecką okupację na ziemiach polskich, czyli w czasie I wojny światowej, kiedy Niemcy, no przypomnijmy sobie, w 1915 roku, kiedy wojska niemieckie zajęły Warszawę, wtedy jeszcze przecież formalnie okupowane miasto przez Rosjan, no to co Niemcy robią? Otwierają Polski Uniwersytet w Warszawie, Politechnikę Warszawską. No, jak wiemy, to było zupełnie inne postępowanie niż to, co było po wrześniu 1939 roku, kiedy uniwersytety polskie zamykano, a profesurę wysyłano do obozów zagłady. I takie łagodne postępowanie Niemców w czasie I wojny światowej w Mein Kampf Hitler właśnie potępiał jako niezrozumienie istoty rzeczy, że z Polakami nie można łagodnie postępować.
Kolejny telefon odbierzmy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Trwają rozmowy niedokończone. Ja przypomnę tutaj, dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Oddział Poznań. Proszę bardzo.
Witam, Grzegorz, kłania się województwo dolnośląskie. Chciałbym wziąć głos w sprawie, która aktualnie jest.
Proszę bardzo, słuchamy panie Grzegorzu, proszę bardzo, jest pan na antenie.
Ja chciałbym powiedzieć odnośnie jednej rzeczy tutaj do przedmówcy, który mówił, że w latach 30. Polska właśnie, armia polska przygotowywała się do wojny z Niemcami. Otóż muszę powiedzieć, że w latach 30. mieliśmy bardzo dobre stosunki, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze i kulturalne z Niemcami. Natomiast Wojsko Polskie w tym okresie, w latach 30. przygotowało się do ofensywy. I byli ćwiczeni nie do defensywy, tylko do ofensywy. Także przygotowali się cały czas na Rosjan. No i tutaj to była właśnie polityka Piłsudskiego, który właśnie przygotowywał siły zbrojne na wschód. Natomiast jeżeli chodzi o zachód, i jeszcze może wrócimy do 1920 roku, cudu nad Wisłą, no to chciałbym powiedzieć, że tutaj głównym właśnie elementem był, głównym prowadzącym był generał Rozwadowski, który przygotował całe te plany. Natomiast Piłsudski tylko i wyłącznie podpisał plany, które też zostały zmienione przez Rozwadowskiego i poszły do akceptacji we Francji w ostatniej chwili. No i chciałbym, żeby też ktoś o tym pamiętał właśnie, że to głównie generał Rozwadowski, to jego był pomysł właśnie cudu nad Wisłą.
Także... To tyle, tak? Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
Ja również dziękuję ślicznie.
Z Panem Bogiem.
Z Panem.
No, dziękuję bardzo. To, wojny XX wieku to nie są oczywiście wojny toczone tak jak w okresie średniowiecznym czy wczesno-nowożytnym, że można było tak spersonalizować dowódców, prawda, jako autorów zwycięstw. To jest oczywiście praca sztabowa i tutaj praca wielu ludzi, więc tu rzeczywiście postać generała Rozwadowskiego miał rzeczywiście bardzo rzetelne, wysokie, fachowe przygotowanie jeszcze staców służby w CK Armii Monarchii Habsburgów było rzeczywiście no, trudne do przecenienia. Natomiast z drugiej strony, gdyby doszło do klęski, no to klęską byłby obciążony przede wszystkim Piłsudski jako wódz naczelny, ten, który podpisywał kluczowe rozkazy, więc też trzeba o tym pamiętać. A z drugiej strony, jak posłuchać, pooglądać różne audycje typu Planet i inne, które są produkowane we Francji dla potrzeby tak zwanego szerokiego widza, no to tam można rzeczywiście sobie posłuchać, jak to Francuzi odnieśli wielkie zwycięstwo w 1920 roku pod Warszawą, no bo przecież to generał Weygand zatwierdzał wszystkie te plany i to właściwie Francuzi odnieśli to zwycięstwo. Chociaż sam generał Weygand zachowywał się bardzo lojalnie, ponieważ w wywiadach po tej bitwie mówił, że w żaden sposób to jest zwycięstwo polskie i on nie miał żadnego udziału w tym i opracowaniu planu bitwy i zwłaszcza jego wykonaniu.
Odpowiedź, myślę, tutaj satysfakcjonująca. Dziękujemy bardzo. I telefon kolejny. Bardzo prosimy Radio Maryja. Ktoś
Szczęść tutaj? Boże.
Szczęść Boże, słucham.
Już ciszam. Halo?
Tak, słuchamy. Kto jest z nami i skąd telefon?
Szczęść Boże, to nasz spod krzyża.
Witamy.
Niestety. Wszyscy jakoś tak krążą, a pan profesor nie raczy jakby sprostować i uporządkować troszkę tych wszystkich wypowiedzi. Otóż prawda jest taka, generał Rozwadowski rzeczywiście jest autorem modyfikacji planu, ale prądzyńskiego z 1831 roku, dokładnie. Że jest to generał najbardziej wykształcony w ówczesnym czasie z polskich generałów, skończył Kriegsschule, prawda, Wiedni i Politechnikę Wojskową i tak dalej. Słucham?
Kriegsakademii.
Tak. No, w Wiedniu. To też jest, prawda, fakt. Jest to pierwszy generał, który pod Przemyślem dostał krzyż żelazny za rozwalenie tam, prawda, dwóch rosyjskich dywizji samym ogniem artylerii, co było pierwszym przypadkiem w ogóle w historii działań artylerii, a był to dowódca korpusu artylerii właśnie z Krakowa i z Lwowa, tam znakomity generał. I teraz tak, de facto po Kasprzyckim przejął on, prawda, jeszcze w lipcu, czy on został mianowany szefem sztabu i tak dalej, i tak dalej. I to on prowadził rzeczywiście całą tą działalność operacyjną. Natomiast generał Sikorski tutaj w polu, ja Sikorskiego chcę mówić jako dowódcę polowego, naprawdę podziwiam, bo ten wykonując tocząc ciężkie walki odwrotowe, wyciągał poszczególne jednostki, prawda, do kontruderzenia, ale to nie na skutek rozkazu Piłsudskiego. Teraz tak, Piłsudski był niestety, miał chyba 2 lata weterynarii bodajże, był koniowałem z wykształcenia i byłoby dobrze, gdyby tak pozostało do końca życia. Natomiast wojskowym nie był nigdy i żadnym. Mało tego, w kontekście września to właśnie Piłsudski odpowiada za nieprzygotowanie Armii Polskiej, przynajmniej do 1935 roku, do przyszłego konfliktu zbrojnego, który już przerwam, marszałek Foch, pierwszy marszałek Polski, Ferdynand Foch, nie Piłsudski, tylko Foch, zapowiadał, że ten pokój wersalski to jest tylko małe intermezzo, prawda, między poszczególnymi wojnami i tak dalej. Wszyscy się z tym zgadzali. W 1927 roku już Benito Mussolini już zapowiedział, prawda, wojnę polsko-niemiecką w 1939 roku. Mało tego. Piłsudski zlekceważył pracę swojej komórki laboratorium, którą tam w Giszu, prawda, zakamuflował. Generał Fabrycy dowodzi. I tutaj była konferencja, dwukrotna konferencja chyba w czerwcu chyba i w październiku jakoś, tak? Na zamku z udziałem prezydenta, szefów resortów i tak dalej, i tak dalej. i sztabów. I Piłsudski zanegował w ogóle pracę Fabrycego na temat wybuchu wojny, który określał termin wybuchu dokładnie na 39 rok. Później w Wielkim Studium, prawda, Niemcy, Kutrzeba określał nawet zdolność sił lądowych do wszczęcia działań bojowych z Polską, przeciwko Polsce, już na 37 rok. To było raptem rok, półtora po powstaniu całego tego studium opracowania Niemcy, które nie wiem dlaczego właśnie śmigły lekceważąc cały dorobek wcześniejszy laboratorium, wszczął tę pracę i tak dalej, prawda? I praktycznie dopiero po śmierci marszałka, po 1935 roku, zaczęły się rzeczywiście przygotowania do wojny. Tutaj któryś z panów mówił, że polska armia była, że dobre stosunki. Tak, dobre. Gering, prawda, jeździł z Mościckim na polowania i tak dalej, i tak dalej. I nie jest to prawdą, że polska armia była przygotowana do wojny na wschodzie. Nie, właśnie już po tym studium Niemcy cały wysiłek szedł na przygotowania przeciwko Niemcom. Teraz tak, następny aspekt.
Panie Tomaszu, ale mamy za dużo aspektów, a temat jest pakt Ribbentrop-Mołtow, a tutaj mamy prawie całą historię Polski, dwudziestolecie pan dotyka i po tym, więc może wystarczy to, żebyśmy się po prostu nie, bo tak to byśmy musieli do końca programu już tylko panu jednak odpowiadać, pan profesor, no bo pan ma tutaj te jednak kontrowe te wypowiedzi, bardzo dobrze, ale dziękujemy, już powoli pan profesor będzie prostował te myśli. Panu dziękuję, zapraszamy jeszcze kiedyś z całego serca.
No, gdy chodzi o fachowe przygotowanie, to rzeczywiście Józef Piłsudski na żadnej Akademii Wojskowej nie skończył. Rzeczywiście pod tym względem, można powiedzieć, papierów wojskowych, no to ich nie miał, więc ktoś może powiedzieć, był całkowitym amatorem. Rzeczywiście tacy oficerowie, jak wspomniany generał Rozwadowski, czy generał Józef Haller, i inni, oni, którzy przeszli właśnie te szkolenia, no, kursy oficerskie, no, w tym w obu przypadkach, gdy chodzi o Halera i Rozwadowskiego w armii austro-węgierskiej, ale oni rzeczywiście, to przecież nie byli jedyni, którzy byli fachowo rzeczywiście przygotowani. Jak czytałem w pruskich archiwach korespondencję z czasów I wojny światowej między najwyższymi dowódcami armii niemieckiej, chodziło o Hindenburga, Ludendorffa i generała gubernatora w Warszawie Hansa von Bessellera, oni ciągle, jeżeli tam się pojawiał w ogóle Piłsudski, no to ciągle zrzymali się, że jak taki amator może nas tutaj pouczać w ogóle coś o sprawach wojskowych. Nas, pruskich generałów, to tak a propos też takiej legendy, że Józef Piłsudski był niemieckim agentem. Tam w ogóle się ta sprawa nie pojawia. Ich najbardziej denerwowało to, że on ma swoje własne koncepcje polityczne, czyli czytaj, chce zmierzać do wolnej Polski, a po drugie właśnie jest amatorem wojskowym i to też ich mocno irytowało. Ja nie chcę wchodzić oczywiście w ten udział Józefa Piłsudskiego w rozbudowę polskiego potencjału obronnego, zwłaszcza w kontekście starcia z Niemcami. Chciałem tylko powiedzieć, że wtedy w Europie wielu mądrych ludzi też nie było. Bo mało też kto na przykład we Francji słuchał niejakiego Charlesa de Gaulle'a, który też pisał w swojej książce i w wielu innych publikacjach, że właśnie trzeba nastawić się na nowy typ prowadzenia wojny, pancernej, mobilnej. Wszyscy ci wielcy generałowie wtedy we Francji na przykład myśleli kategoriami wojny poprzedniej. Tak samo no, nie było mądrych w tym sensie, że jak robili już tą linię Maginota, która miała zabezpieczyć Francję czyli cały pas umocnień, który miał zabezpieczyć Francję od ewentualnego ataku ze wschodu, czyli ze strony Niemiec. Jakoś ten jeden odcinek, czyli właśnie w obszarze Ardenów, nie zabezpieczyli, twierdząc, że to są i tak góry, tam nikt nie przejdzie. No akurat dywizje Guderiana wiosną 1940 roku, właśnie pancerne dywizje niemieckie wtedy właśnie w ten przesmyk weszły i to było decydujące dla rozbicia całej armii i francuskiej. Jako żywo Józef Piłsudski nie był odpowiedzialny za to, więc chodzi o to, żeby też w tej krytyce No, jest sporo rzeczy, dla których można Piłsudskiego krytykować, ale też, żeby znać pewną miarę, bo obciążanie Józefa Piłsudskiego, że to on jest winny temu, że w 1935 roku de facto zezwolono Niemcom na wejście na ścieżkę rozwoju militarnego i takiej właściwie porzucenia tych restrykcji narzuconych przez traktat wersalski, no to też jego żadna wina. Jeżeli już jakiejkolwiek winie można mówić Piłsudskiego, to, że nie zdecydował się na projekt wojny prewencyjnej w 1933 roku, krótko po dojściu Hitlera do władzy, jeżeli w ogóle ten projekt był poważnie rozważany, bo też oczywiście trwa tutaj dyskusja, na ile tutaj było testowanie przez Piłsudskiego nowego reżimu w Niemczech, a na ile tutaj były jakieś poważne projekty. No więc to tutaj rzeczywiście też my obserwujemy, my analizujemy wydarzenia, wiedząc o tym, co się wydarzyło potem, też o tym warto pamiętać. Ani Piłsudski przy całej jego intuicji i jakiejś tam dalekowzroczności, ani inni analitycy, obserwatorzy życia politycznego, wojskowego w Polsce, w innych krajach takiej wiedzy nie mieli, więc to też trzeba brać poprawkę i na ten czynnik.
Dziękuję bardzo. Też swoją drogą musimy też pamiętać, że przecież powojenne czasy nie sprzyjały Piłsudskiemu, posobał wiele, prawda, różnych pozycji książek mających na celu właśnie zdewaluowanie tej postaci, chociażby książka partyjnego agenta TW zresztą Józefa Garlickiego, prawda, takiego do dzisiaj pamiętam, bo stałem jakieś kolejce nawet po tą książkę i żałuję to, jak się potem dowiedziałem, co tam, no, że była pisana pod zamówienie, pod to, żeby taką postać w jakiś sposób też i obczernić, o tym pamiętajmy. Natomiast no, to nie był idealny czas, wiele było też błędów popełnionych, w tym, o tym nie mówimy, że mamy prawda historię, ale to jest, jeszcze raz powiedzmy, to było państwo, które się tworzyło, odradzało po 120 kilku latach, prawda, niewoli. Też trzeba to wziąć pod uwagę, prawda?
Tak, no pan tutaj przytoczył postać marszałka Ferdynanda Foscha. On rzeczywiście krótko po podpisaniu traktatu wersalskiego powiedział takie zdanie, to nie jest pokój, to jest rozejm na 20 lat. No, można powiedzieć, w niczym się nie omylił. On to wypowiedział w kontekście tego rozgoryczenia, że Francuzom nie udało się uzyskać de facto granicy na Renie, to znaczy, że ten tradycyjne zabezpieczenie Francji od wschodu, to znaczy od Niemiec poprzez neutralizację nad Renii, nie spełniło się, nie udało się oderwać nad Renii, nie udało się stworzyć tam jakiejś separatystycznej republiki nadreńskiej, do czego Francuzi dążyli, no bo to było skutecznie zablokowane głównie przez Brytyjczyków i potem Amerykanów w czasie paryskiej konferencji pokojowej i stąd ta uwaga Foscha, ale rzeczywiście już w 1920 roku na przykład właśnie na kartach politycznych konsekwencji pokoju Jacques Benville, francuski myśliciel polityczny takiej monarchistycznej szkoły Action Française, mówił, że właściwie to Niemcy wygrały tą pierwszą wojnę, wtedy mówiono wielką wojnę, ponieważ one w sensie geopolitycznym zyskały najwięcej, no bo na zachodzie graniczą z wyczerpaną Francją, a na wschodzie graniczą już nie z kolosem rosyjskim, tylko jednak z Polską, którą jakkolwiek można sympatię do niej mieć, no to jednak nie jest taka kolosalna jak Rosja, więc nie jest takim zagrożeniem dla Niemiec. I w tym sensie oczywiście tutaj można szukać najgłębszych przyczyn tej klęski 1939 roku, w tym sensie, że Polska rzeczywiście powstała jako niepodległe państwo, ale z drugiej strony zapomniano o tym, że Niemcy nie doświadczyły po pierwsze tego, że przegrały tę wojnę tak naprawdę, bo przecież tak okupacja Niemiec, de facto całych Niemiec, to będzie dopiero okres po II wojnie światowej. Natomiast w czasie I wojny światowej tak naprawdę Niemcy jako społeczeństwo, jako naród, oni ciągle żyli w przeświadczeniu, że oni to mieli już właściwie wygraną w kieszeni, tylko w jakiś dziwny sposób, prawdopodobnie przez spisek wszystkich wrogów Niemiec, Żydów, komunistów, katolików i wszystkich innych, to zwycięstwo było im wydarte. No, trzeba sobie, proszę Państwa, uświadomić, że przecież wojska niemieckie wiosną i latem 1918 roku one były na linii Kaukazu. Oni przecież przesunęli te swoje wojska głęboko na wschód w momencie, kiedy Lenin przestał wykonywać postanowienia Traktatu Brzeskiego z marca 18 roku. No więc Niemcy bez sentymentów przesunęli swoje granice, swoje wojska daleko na wschód. Wtedy po raz pierwszy Niemcy zajmują Krym i wtedy po raz pierwszy dochodzą do Kaukazu. To jest na wschodzie, a na zachodzie, na froncie zachodnim, i wiosną jeszcze i latem 1918 roku oni są tak blisko Paryża, że z tak zwanej grubej Berty, czyli z wielkich dział, ostrzeliwują Paryż, który widzą przez lornetki swoich, oficerowie widzą przez lornetki wieżę Paryża, więc i nagle po iluś tam tygodniach wszystko się wali. Nagle się okazuje, że ta armia, która była głęboko na terytorium nieprzyjacielskim na wschodzie i na zachodzie, właściwie przegrała wojnę. Jak to się mogło stać? No nie, to musiał być jakiś cios w plecy wydany przez wrogów Niemiec. Dlatego Niemcy jako naród, one nigdy nie pogodziły się z tym, że przegrały tą wojnę. I częścią tej hańby Niemiec, jak wtedy mówiono w prasie niemieckiej, było to, że właśnie powstało na krzywdzie niemieckiej to niepodległe państwo polskie. Dzisiaj, jeżeli ktoś mówi o tym, że było porozumienie możliwe z Hitlerem, to zapomina o tym, że Hitler wyrósł nie na jakiejś obcej planecie, tylko on czerpał, że tak powiem, siły żywotne jako przywódca polityczny jakiegoś ruchu, w tym przypadku NSDAP, z tych nastrojów, w tym przypadku antypolskich, które naprawdę wtedy dominowały w całym społeczeństwie niemieckim. Nie tylko gdzieś tutaj w Prusach Wschodnich czy w Brandenburgii, ale generalnie od Renu po Kłajpedę tak to niestety było.
Piersi cię wyrwało w wielkim bólu i rozterce, i za wojskiem poleciało zakochane czyjeś serce. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może także jest w rozterce zakochane czyjeś serce. Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, szlochasz. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Żołnierz drogą maszerował, nad serduszkiem cię burzanił, więc je do plecaka schował i pomaszerował dalej. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może także jest w rozterce zakochane czyjeś serce. Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, szlochasz. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Poszedł żołnierz na wojenkę, poprzez góry, lasy, pola, i ze śmiercią szedł pod rękę. Taka to żołnierska dola. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może także jest w rozterce zakochane czyjeś serce. Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, szlochasz. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. I choć go trafiły wielce kule, gdy szedł do ataku, Żołnierz śmiał się, bo w plecaku miał w zapasie drugie serce. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może także jest w rozterce zakochane czyjeś serce. Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, szukasz.
Złowrogi cień traktatu Ribbentrop-Mołotow, traktatu między Rosją Sowiecką a Niemcami pod wodzą Hitlera. O tym rozmawiamy z panem profesorem Grzegorzem Kucharczykiem. Został nam kwadrans jeszcze rozmowy, więc telefony odbieramy od razu. Prosimy bardzo, kto jest z nami?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwoni Krzysztof z Toronto.
Witamy, panie Krzysztofie, bardzo prosimy.
Ja też słucham z takim uczuciem sentymentu pana profesora. Ja miałem praktykę dyplomową w Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Taki istniał wtedy Zakład Badań nad Polonią Zagraniczną, zresztą miałem tam pracować. Pisałem pracę magisterską w 80-81 roku. To był czas tego karnawału Solidarności. Mówię o karnawale Solidarności, ale z tego powodu miałem łatwiejsze możliwości w dostępie do materiałów, a pisałem pracę magisterską o rządzie polskim emigracyjnym w Londynie. Wtedy bywałem częstym gościem tego rządu. Oni mieli swoją siedzibę w takim rejonie ambasad zagranicznych przy 43 Eaton Place. W każdym razie to, co z tamtych czasów pamiętam najbardziej, to podróż statkiem, takim kontenerowcem, było nas tylko 6 pasażerów, Inowrocław, z Londynu czy z powrotem z Londynu do Gdyni. I pamiętam panią, taka 50 parę lat miała, która jako dziewczynka przeżyła wywózkę na Syberię. I ona po wojnie zajmowała się zbiórką pieniędzy, które wiozła do Polski w celu operowania dzieci chorych na serce. I to była pani, która została wywieziona całą rodziną. Po kolei umierali rodzice i całe rodzeństwo. I opowiadała mi, płakała ogromnie wtedy, opowiadała mi, że zmarła jej starsza siostra i ona cieszyła się, wręcz śmiała się z radości po śmierci tej siostry, ponieważ mogła odziedziczyć po tej siostrze buty. Nie miała swoich butów, nie miała za bardzo jak chodzić po tym śniegu na tej Syberii. Także to straszne świadectwo, ja pamiętam je do dzisiaj. W każdym razie też ksiądz wspomniał o polskiej kinematografii. Niestety nie ma w tej wolnej Polsce tak naprawdę wolnej polskiej kinematografii. Jeżeli się robi filmy historyczne, to się robi filmy antypolskie. Nie ma pana Poręby, który jest uważany w środowisku kulturalnym wśród elit polskich aktualnych za antysemitę. Zrobiono film Tajemnica Westerplatte, paszkwil antypolski, bardzo taki ordynarny i odrażający film. I też mówicie państwo, że trwało oczernianie Polski w mediach tuż przed wojną, przez Niemców i przez Rosję bolszewicką. Takie oczernianie od kilkunastu lat cały czas trwa w mediach. Ja znam dobrze włoski, czytam włoską prasę na co dzień i ciągle czytam o Campo Sterminio Polacco Auschwitz, o polskim obozie zagłady w Auschwitz. To się powtarza co kilka tygodni w tym dzienniku. To jest dziennik odpowiadający też składem narodowościowym Gazety Wyborczej. Ja po prostu obawiam się, że w mediach istnieje jakby przygotowywanie przed rozbiorem Polski, chociażby w ramach ustawy 447. I Polacy jakoś nie bardzo potrafią się bronić, może też dlatego, że mają po prostu w ekipach rządzących czy w elitach osoby antypolskie. To wszystko, co chciałem powiedzieć, proszę ojca. Dziękuję ślicznie za dopuszczenie na antenę.
Dziękuję, panie Krzysztofie. Pozdrawiamy serdecznie.
Tak, dziękuję. No to, co pan wspomniał, przytaczając te relacje właśnie osoby Polki wywiezionej raz z całą rodziną na Syberię po wrześniu 1939 roku, to jest właśnie ten jednostkowy, bardzo konkretny, dramatyczny przykład konsekwencji paktu Ribbentrop-Mołotow. Takich właśnie przykładów konsekwencji ja także znam z opowieści wielu ludzi, którzy byli świadkami, nie wiem, wyrzucania malutkich polskich dzieci z wagonów przez eskortę NKWD, ponieważ one już były zamarznięte, a poza tym no po co to wozić, więc to wszystko składa się na ten złowrogi cień paktu Ribbentrop-Mołotow i ten cień także jest o tyle długi, złowrogi w tym sensie, że to właśnie te kalki propagandowe, o których wspominałem, które tak bardzo nasiliły się po pakcie Ribbentrop-Mołotow, które obsługiwały ten pakt, uzasadniały go w oczach światowej opinii publicznej, one są jednak trwałe. I teraz, żeby temu przeciwdziałać, a te przeciwdziałanie jest tutaj absolutnie konieczne, no to trzeba podjąć szereg środków, kroków, które powinny odbywać się jednocześnie. Nie tylko chodzi o protesty polskich placówek dyplomatycznych pod adresem tych mediów, które powierają te kalki typu właśnie tak zwane polskie obozy śmierci, polskie obozy koncentracyjne, ale przede wszystkim właśnie upowszechnianie wiedzy historycznej w przystępny sposób, czy to w filmach, ale właśnie czy publikacjach tłumaczonych na język angielski. I tutaj rzeczywiście polskie placówki dyplomatyczne i te takie instytucje jak chociażby Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Książki, Polskie Instytuty Kulturalne, one powinny działać też, no w tym sensie łączyć siły, że działać właśnie w tym wspólnym celu, jakim jest właśnie walka z tymi fake newsami, z tą eksplozją postprawdy w odniesieniu właśnie do Polski. Być może także sprawa pamięci o pakcie Ribbentrop-Mołotow dzisiaj jest tak krucha, w tym sensie, że przypominanie o tym pakcie, o istnieniu tego paktu, o konsekwencjach tego paktu jest też no, bardzo skutecznym antidotum na te wszystkie kłamstwa antypolskie. Że Polska tutaj była agresorem, że Polska razem z Hitlerem dokonywała eksterminacji ludności żydowskiej i tak dalej, i tak dalej. I teraz przypomnienie faktycznej zawartości tajnego protokołu dołączonego do paktu Ribbentrop-Mołotow, gdzie jest mowa o tym, że Polska ma być ofiarą, właśnie przede wszystkim tą główną, najważniejszą, ponieważ była największym państwem skazanym na zagładę wtedy, no to burzy tą całą narrację propagandową, która mówi o Polsce jako rzekomej agresorce, jako temu państwu, jako o tym narodzie, które prześladował inne narody we współpracy z Hitlerem. Okazuje się, że kto inny współpracował z Hitlerem, inne państwo współpracowało z Hitlerem, inne państwo, którego ideologia ciągle jest mile widziana na różnych zachodnich, amerykańskich, zachodnioeuropejskich salonach. Dość wspomnieć sobie, proszę Państwa, to, co działo się w Europie rok temu przy okazji wspominania 200-lecia urodzin Karola Marksa. Przecież wiemy, przewodniczący Komisji Europejskiej w Trewirze, wtedy Jean-Claude Juncker, razem z chińskimi towarzyszami odsłaniali pomnik Karola Marksa i uważali, że jest to wspaniały Europejczyk, dziedzictwo intelektualne, które w żaden sposób nie należy obciążać zbrodniami, które w imię tej tradycji intelektualnej były potem popełniane. Więc przypominanie prawdy po pierwsze o istnieniu paktu Ribbentrop-Mołotow, po drugie o jego konsekwencjach, burzy w samym zarodku tą antypolską narrację, która każe właśnie pokazywać Polaków, naród polski jako naród współsprawców. Nie, my byliśmy narodem współofiar. Inne ofiary to Łotysze, Litwini, Estończycy, Rumuni, którzy także byli skazani na rozdarcie według stref wpływów.
I mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Słuchamy. Proszę bardzo.
I mamy kolejny telefon.
Ale telefon... Wyciszamy telefon i już mówimy, dobrze?
Halo?
Tak, słuchamy panią, proszę bardzo. No niestety, nie porozmawiamy, bo jest...
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy bardzo, jest pan na antenie.
A ja ojca słabo słyszę.
My dobrze słyszymy, proszę mówić do nas.
A już jesteśmy na antenie?
Tak jest.
Ja postaram się tak szybko mówić, jak ojciec potrafi. Ja mam tu takie zapiski, tu się kłócą z TVP, problem pierwszy. I mam takie zapiski. Ekologia. Niech każdy tak sobie przeczyta, z przodu do tyłu, z tyłu do przodu, ale to nie, nic.
O, ale to nic, co pan ogląda, pierwszy program, który pan ogląda, my mówimy o historii naszej i pakt Ribbentrop-Mołotow nas nie interesuje, natomiast trudno, żebyśmy oceniali to, co mówią w tym czasie programu publicystycznego, jak się nie mylę, bo o tej porze. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
To mówi Jolanta z Krakowa.
Witamy Pani Jolanta.
Ja tak szybciutko, znaczy może pierwsze co to się odniosę do tego filmu, który, o którym wspomniał tutaj słuchacz Tajemnicy Wyspy Terplatte, jeśli dobrze pamiętam, to realizował go człowiek, który w Krakowie no zadawał się z popkultury, z osobami, które po prostu na ulicy w skórach grały na gitarach, chlały, bo to alkoholicy, więc przez lata tutaj w Krakowie był, więc jeśli to chodzi o tego reżysera, którego pan nazwiska nie pamiętam, nie mogę tego teraz sprawdzić, no to informuję publicznie. Natomiast jak chodzi o właśnie o temat i o to, co tutaj pan profesor mówił, że Ribbentrop-Mołotow no jednak jest aktualny dalej, chciałam zwrócić uwagę na to, że w 2010 roku w Telewizji Kraków w programie Tematy Dnia prowadziła pani redaktor Iwona Sitnik-Kornecka wtedy, gościła lekarza po zjeździe lekarzy w Krakowie, który od razu powiedział, i to było wielokrotnie w programie zaznaczone, że słowa tego typu, że to jest cytat, że lekarze na zjeździe lekarzy w Krakowie, lekarze doszli do wniosku, że jest eutanazja narodu polskiego. To był 2010 rok, rządy PO-PSL-u. Wtedy były działania właśnie, żeby Polacy nie mieli możliwości leczenia się i praktycznie no, żeby biologiczne wymarcie nastąpiło. Cały czas właściwie jest działanie ze strony tamtej strony właśnie obecnej PO-PSL-u i całej reszty po prostu po tamtej stronie, żeby właśnie nie było, była całkowita zniszczenie narodu polskiego różnymi sposobami właśnie poprzez to, żeby się Polacy nie rozmnażali, żeby się właśnie nie leczyli, nie mieli możliwości dojścia do korzystania z leczenia, nie mieli możliwości leczenia się lekami również, stąd po prostu wyważenie tych leków założy się po prostu, że po prostu to też temu miało służyć i ma służyć. I właśnie, żeby Polacy wyjeżdżali, zakładali rodziny, gdzie indziej nie wracali do Polski, żeby oczyszczony został ten teren po prostu. No i oczywiście wszelkie działania właśnie na to, żebyśmy nie mieli armii i tak dalej, po prostu działania na rzecz Rosji, Niemiec przeciwko Polsce i narodowi polskiemu, demoralizacja Polaków, która ogromnie się właśnie pojawiła za rządów PO-PSL-u i jest właśnie do tej pory po prostu tak intensywnie stosowana poprzez teatry, kabarety, prawda, teraz LGBT, prawda, wspierane i tak dalej. Chcę zauważyć, że to wszystko po prostu należy sumować.
Tak. Oczywiście sumujemy, jakoś podsumowujemy, bo pani Jolanto, wszystkie, to jakbyśmy chcieli, to tak mamy gdzieś do godziny trzeciej, byśmy mogli teraz wszystkie te punkty, które pani tak pięknie wyłowiła, omówić, rozszerzyć. Na pewno też podsumowując już nasz czas, panie profesorze, no nie lubimy tego słowa, co by było gdyby, ale inne byłyby losy Polski, gdyby nie była druga wojna światowa, gdybyśmy nie wpadli te dwa kleszcze, prawda, narodowego socjalizmu, a potem tego sowieckiego socjalizmu. No bo z jednej strony wojna wygrana, byliśmy w Berlinie z pierwszą armią Wojska Polskiego, a tutaj jeszcze gorsza zaraza za nami wjechała na tych właśnie radzieckich czołgach. No pamiętamy, prawda, mówiący w języku polskim, podpisujący się polskimi prawie nazwiskami.
A nawet jednak pełniący obowiązki Polaka.
Tak, a służący właśnie tutaj totalitaryzmu.
Jak mówił papież Pius XII właśnie w encyklice z października 1939 roku, Polskę przykrył jakby potop. z dwóch stron, ale też wyznawał tą niezłomną wiarę, że Polska z tego potopu się podniesie i także udziałem Polski będzie w zmartwychwstanie. Jak wiemy, to się stało i tu rzeczywiście to, co decydowało też o przetrwaniu narodu jako wspólnoty, i tu oczywiście jest kluczowa rola Kościoła i tych wielkich pasterzy, jakich Opatrzność nam wtedy dała po 1945 roku na czele z prymasem tysiąclecia i potem wychowującym się przy jego boku, jak sam mówił Jan Paweł II, no to właśnie to jest to zwycięstwo ducha, prawda? Ten duch, który też no, wyrasta z prawdy, z karmienia się prawdą. My mówimy tutaj przede wszystkim w tej audycji o prawdzie historycznej. Jestem historykiem i staram się przede wszystkim na tym polu działać na rzecz właśnie rozpowszechniania tej prawdy. Przed nami oczywiście duże zadanie upowszechniania jej, przekazywania tej prawdy, w tym przypadku o pakcie Ribbentrop-Mołotow, pamięci o ofiarach tego paktu, nie tylko o autorach utrwalonych w nazwie tego paktu, ale o ofiarach, o tych bezimiennych, często, najczęściej ludziach, którzy w nieludzkich warunkach ginęli gdzieś tam na Kołymie, pod kołem podbiegunowym sowieckim. I tutaj o tym przede wszystkim trzeba pamiętać, żeby ta pamięć o ofiarach tego paktu, nie tylko o autorach, ale o ofiarach tego paktu była żywa i cieszę się, że Radio Maryja przypomniało także w tej audycji właśnie o tym dramatycznym wydarzeniu i o jego ofiarach.
A my dziękujemy bardzo za obecność w naszym studiu przez tyle godzin, za przyjazd z pięknego Poznania i za też służenie właśnie swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, swoją też taką, można powiedzieć, oceną sytuacji historycznej, bo to jest bardzo ważne, bo można wiedzieć, ale można tego w ogóle nie umieć połączyć, prawda, na zasadzie Wikipedii, tak?
Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Która tylko informuje.
Dziękuję ojcom za zaproszenie i korzystając z okazji, oczywiście stałe pozdrowienia dla moich najbliższych, mojej małżonki, moich dzieci, małżonki Moniki, dzieci Stasia i Madzi i stałej słuchaczki Radia Maryja, mojej pani profesor Danuty Harackiewicz z Gorzowa. Bardzo dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem, a żegnam się z nami. Gościem był pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk.